Jest 27 listopada 2014 roku, chwilę po godzinie 20. Witam w ostatnim w moim życiu prawniczku. Moim gościem jest dzisiaj Kudłaty.
Здравствуйте, мои дорогие радиослушатели. Меня зовут Кудлати.
Będzie mówił po polsku, a przynajmniej takie jest założenie.
Хорошо.
Więc dzisiaj poruszamy temat. Jaki temat?
Temat niezwykle ważny, nieruchomościowy, nieruchomy temat. My go poruszamy, tego nieruchomego tematu.
Właściwie to jest bardzo ruchomy temat. Będziemy gadać o eksmisjach.
No, zobaczymy, czy to jest taki ruchomy temat. Może się okaże, że jest nie do ruszenia.
Dzisiaj się na przykład dowiedziałam, że jako najemca mieszkania, jeśli będę niemiła dla pana z administracji, to rozwiąże ze mną umowę i nawet nie musi mi podawać żadnego powodu. Mam miesiąc na wyprowadzkę. Wiedziałeś o tym?
Nie wiedziałem. To dziwne, że administracja, a ty masz w ogóle dziwną sytuację. Dziwne, że administracja może w imieniu gminy wypowiedzieć ci umowę od tak.
No to może i się zwraca wtedy do gminy. Chodzi o to, że po prostu mogą za samo to, że krzywo spojrzę na urzędnika, wypowiedzieć mi umowę.
Nie wiesz co wtedy?
Mogę się odwołać.
Będą ci musieli dać lokal zastępczy.
Nie, chyba.
Właśnie tak.
Tak?
Nie wiem, jak to jest w przypadku, jak gmina jest właścicielem, bo oni to sobie zawsze cwajankują troszeczkę na swoje. Wiem natomiast, co by było, gdyby ci wypowiedział umowę właściciel prywatny kamienicy, powiedzmy,
Aha.
a ty byś się nie zastosowała, nie chciałabyś sobie pójść. Akurat w twoim przypadku to nie wiem, czy by to tam spełniało jakieś wymogi, ale na przykład jak jest jakieś dziecko małoletnie czy coś, to trzeba dać lokal zastępczy. Co jest tam szereg warunków do spełnienia, no ale może nie uprzedzajmy faktów.
No dobrze, ale po pierwsze to, jak jest okres zimowy, to chyba nie mogą mi wypowiedzieć umowy, bo jest to niesprawne, nieprawne, żebym w zimę wylądowała na bruku.
A umowę to ci mogą zawsze powiedzieć.
Tak?
Tak.
To trochę niefajnie. A dlaczego ja mam dziwną sytuację? Czemu ty mi mówisz, że mam dziwną sytuację?
No, bo zrobisz sobie jakieś przeróbki, dziwne cuda na kiju.
Ale to jest nieważne, bo to jest mój własny osobisty spór z administracją. Właściwie jest to tak naprawdę to tylko z jednym panem z administracji, bo całą resztę lubię. I co? Ale już jakby sam fakt umowy najmu jest normalny chyba, tak czy nie?
Nie wiem, jaki masz fakt umowy najmu.
Siedzę teraz w pracy z dziewczyną, która też jest na umowie najmu. I ona twierdzi, że sobie 11 lat temu odcięła gaz. I że przez 11 lat, nie, przez 10 lat przychodzili do niej na kontrolę i mówili: A gdzie są rury gazowe? Ona mówi: No, ja nie mam gazu, mam odcięty gaz. Jak to pani nie ma gazu? Musi mieć pani gaz. Ona mówi: No, nie mam. No, i powtarzam już 10. rok z rzędu, że nie mam, i za każdym razem macie do mnie o to pretensje. Po czym przyszli na 11 rok. I powiedzieli: A tak, u pani to nie sprawdzamy, bo pani nie ma gazu. I ona mówi:
To
Wow!
szybko dotarło
Po
do nich.
11 latach w końcu się nauczyliście. A ona mówi, że to ciągle ci sami panowie przychodzili.
No widzisz, no to już zagadka rozwiązana. Ile razy trzeba powtarzać, żeby zrozumieli
A poza tym,
urzędnicy?
na przykład, czemu mam konflikt z panem technicznym z administracji?
Bo na niego nakrzyczałaś.
To też, ale chodzi o to, że on wymaga ode mnie rzeczy, które są bezprawne. No jak można takich rzeczy wymagać? Ten człowiek w ogóle nie wie, na czym polega jego praca.
A czy on musi to wiedzieć? No
No
powiedz mi, czy on jest urzędnikiem, czy on musi wiedzieć, na czym polega jego praca?
jeśli przychodzi do mnie i czegoś ode mnie wymaga, no to musi się liczyć z tym, że ja niektórych rzeczy nie wykonam, dając mu podstawę prawną, tak? Pijemy. Masz rację. I ja mam w poniedziałek kolejne spotkanie z tym miłym panem.
No, to się już lepiej poznacie.
lepiej się poznamy. I teraz stwierdziłam, ponieważ zarzucił mi kłamstwo, zarzucił, że go nie wpuściłam ostatnio na całe moje mieszkanie, co jest nieprawdą. Powiedział, że przez to ma niepełny szkic, co jest nieprawdą, bo ma pełny szkic. Zresztą nie on ten szkic sporządzał, tylko jego kolega, z którym on był. I teraz sobie postanowiłam, że jak on przyjdzie...
We dwóch chodzą, jak
tak, że jak on przyjdzie w poniedziałek, to ja po pierwsze wezmę świadka tej wizyty, że sobie zaproszę kogoś do mieszkania, a po drugie, że będę to wszystko nagrywała. Bo to po prostu chyba inaczej nie można. Czy można?
No, ja nie wiem. Nie wiem, jacy są urzędnicy w Warszawie.
Wszędzie są chyba tacy sami.
Ten pan jeden konkretny urzędnik, no to z tego wynika, że są w porządku, bo ci się dobrze z nimi żyje, tylko ten jeden pan jest jakąś taką czarną owcą.
Bo tylko z tym jednym panem mam kontakt. Ale dzisiaj przez telefon rozmawiałam z innym panem technicznym, który z tym panem siedzi w pokoju i to był tak konkretny człowiek. Na wszystkie pytania mi potrafił odpowiedzieć. W ogóle wytłumaczył mi, o co chodzi w piśmie, które ja dostałam, bo ja tego nie rozumiałam. Ten człowiek, który wysłał to pismo, nie był w stanie sam go zrozumieć, bo jak ja mu zadałam proste pytanie odnośnie jednego punktu z tego pisma, to on mi nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. A on powiedział, że to jest pismo wystosowane specjalnie do mnie.
No specjalnie do ciebie zrobił kopię i wklej.
Nie, no jest po prostu niesamowite, kogo oni tam zatrudniają, niesamowite. No, a najgorsze jest to, że po prostu no, połowę z tych rzeczy, które on ode mnie wymaga, ja tego nie zrobię. Nie mam takiego obowiązku i tego nie zrobię. Ale no najgorsze jest to, że ja mu to odeślę i on się wkurzy wtedy.
Zdenerwuje się.
Bo zrobię z niego idiotę, mimo że ja będę miała rację, a on nie. A on ma przyjść to na sam koniec i zatwierdzić wszystkie te moje papiery. A jak on mi tego nie zatwierdzi? No jak on mi tego nie zatwierdzi, to co ja wtedy zrobię?
Nie wiem. Wtedy będziesz martwić. Tak tytułem wyjaśnienia. Przypomnijmy, że to jest kontynuacja sprawy sprzed tygodnia.
Tak. Ulepszyłam sobie mieszkanie i administracja stwierdziła, że to nie jest dobrze, jeśli obywatelowi jest dobrze. I przyczepili się do wszystkiego.
Obywatelu, nie rób sobie dobrze.
Nie.
Administracja się przyczepi.
W Polsce nie rób sobie dobrze. W Polsce masz żyć w biedzie, w syfie,
właściwie
z prusakami.
Chyba tylko administracja komunalna, bo nie słyszałem, żeby jakiśkolwiek administrator prywatny robiło takie rzeczy problemy.
Znaczy wiesz, bo ogólnie się rozeszło o to, że mam kuchenkę gazową w pomieszczeniu, gdzie nie ma wentylacji. I to ja jestem w stanie zrozumieć, że to jest potrzebne, tak? Ale to
oni teraz, bo ja tak przepraszam, że przerwę, ale to wspominałeś dzisiaj w rozmowie poza anteną, że teraz oni nagle odkryli, że tam nie ma wentylacji w tym pokoju.
Nie, oni odkryli, że nie ma wentylacji w drugim pokoju, w którym ja śpię, w którym nie ma kuchenki.
No śpisz bez wentylacji, no to niezdrowo bardzo.
No właśnie. Bo on ode mnie wymaga, że ja w pomieszczeniu, w którym mam piec, który jest nieużywany od 20 lat, powinien mieć wentylację. Piec kaflowy, nieużywany od 20 lat. I on uważa, że ten piec powinien mieć wentylację.
No.
No jak rozmawiać z takim człowiekiem? No wytłumaczcie mi, powiedzcie mi, jak ja mam z nim rozmawiać, no.
Możecie zadzwonić na 222-195-159 albo na Skype'a na enklawa.net i powiedzieć, jak rozmawiać z urzędnikiem.
Albo jak jesteście z Warszawy, to przyjdźcie do mnie w poniedziałek na 13.
Chodźcie na protest do Beci, będziemy robić protest.
Usiądźcie,
mnie nie będzie, ale...
usiądźcie i po prostu zobaczcie, jaki ten gościu jest, no, że ja po prostu nie przesadzam. I to jest... No ciężko, no ja muszę być dla niego miła, tak? Wszyscy dookoła mi mówią, jaki on jest głupi, ja wiem, że on jest głupi, ale ja muszę być dla niego miła, jedyna, bo ja z nim załatwiam te sprawy i to mi zależy na tym jego pieprzonym podpisie.
Tak tytułem wstępu, a teraz może powiedzmy, o czym my tak w zasadzie mówimy.
A mówimy o tym, że jeśli...
O czym dzisiaj będzie odcinek?
Że jeśli nie zastosuje się do zaleceń tego pana...
Po co my się zebraliśmy tutaj?
Żeby się pożegnać ze słuchaczami, bo to ostatni prawniczek.
A tak naprawdę?
Nie wiem. Żeby nakrzyczeć.
Jest to ostatni prawniczek w listopadzie.
Nie. Ale tak, to też.
W listopadzie nie będzie prawniczka.
Już nie będzie w listopadzie próżniczka. Co chciałam powiedzieć? A, żeby pokrzyczeć sobie, bo nikt inny mi nie chce słuchać, a wy nie możecie się rozłączyć. Właściwie to możecie, ale tego nie zrobicie. I musicie słuchać moich krzyków.
Wolne radio, tutaj musicie słuchać krzyków. Tym polega wolność.
No właśnie. No i chodzi o to po prostu, że jeśli ja się nie zastosuję do zaleceń tego pana, który nie ma pojęcia, czego on ode mnie chce, to mnie wtedy weźmie i stąd wyrzuci. Z mojego nowo wyremontowanego mieszkania. A najśmieszniejsze jest to, że jeśli chciałabym zniszczyć to mieszkanie przed odejściem, to jeszcze musiałabym za to zapłacić, że zniszczyłam to mieszkanie przed odejściem. Jakbym na przykład chciała zabrudzić ściany czy coś tam.
No ja słucham dalej. A ja? Coraz ciekawsze rzeczy się pojawiają.
No ja właściwie skończyłam już. Ale pomówmy o tych eksmisjach. Pomówmy o tych eksmisjach, bo to myślę, że temat ważny, szczególnie teraz na zimę, więc nie przejmujcie się, w zimę was nie wyrzucą. Ale jeśli na przykład teraz administracja rozwiązałaby ze mną umowę, to musi mi dać chyba na okres zimy lokal zastępczy, tak? Może mi dać gorszy, może mi dać mniejszy, ale musi jakiś dać.
No właśnie nie wiem, czy tobie musi. Nie wiem, jakie tam są... Znaczy nie wiem, nie pamiętam, jakie tam są wymagania do spełnienia. Ja raczej myślałem, że się trochę pod innym kątem tego przygotowałem, jak to wygląda od strony właściciela mieszkania, jeśli jemu ktoś nie chce, powiedzmy, płacić czynszu i jak on chce się go pozbyć, a nie z punktu widzenia człowieka, którego może gmina wyrzucić, bo właściwie nie wiem, jakie machinacje gmina robi. Wiem, jakie machinacje potrafi robić w przypadku omijania na przykład takiego problemu jak lokal zastępczy.
Aha.
Bo przecież niedawno, znaczy niedawno, nawet nie wiem dokładnie kiedy, parę lat temu się zmieniły, ale wcześniej było tak, że już orzeczono eksmisję wobec jakiegoś tam delikwenta, który nie chce płacić, ale ma taką sytuację, że go nie można od tak po prostu wyrzucić na bruk.
Bo?
To, no bo coś tam, no te przepisy się dość często zmieniają, nieważne dlaczego, po prostu nie można. Są to rzeczy, że nie można i tak dalej. To należało mu dać lokal zastępczy. I żeby było jeszcze śmieszniej, to było tak, że musiał ten lokal zastępczy zapewnić właściciel tego mieszkania, w którym on siedzi. Czyli
i za które on nie płaci.
No, nie może pan siedzieć w tym mieszkaniu, a pan dam inne mieszkanie, bo muszę. No. To zostało tu trochę uporządkowane. Teraz gmina ma obowiązek dać lokal zastępczy. Ale jest taki motyw, że gmina jak nie da tego lokalu zastępczego, bo przecież może powiedzieć, że nie ma, to musi płacić odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, a jest ono podyktowane wysokością czynszu w gminie. Takie jak gmina ma w swoich lokalach czynsze. Przeważnie to są kilkakrotnie niższe czynsze niż na wolnym rynku. Więc właściciel dalej zostaje z problemem, bo ma delikwenta na głowie, który mu nie płaci i dostaje odszkodowanie w wysokości powiedzmy 1/3 tego, co mógłby dostać na wolnym rynku.
No, ale zawsze lepsze sobie... to niż nic, tak? Czy nie?
No, tylko że gmina zamiast dać lokal, bo oczywiście nikt nie sprawdzi, czy gmina ma lokal zastępczy. Gmina może sobie mieć lokal i go wrzucić na rynek i sprzedać i zarobić trochę, a płacić grosze właścicielowi nieruchomości z lokatorem niechcianym.
No tak. No ja mam nadzieję znaczy właściwie to jeszcze chyba 2 lata muszę czekać, żeby wykupić to mieszkanie, w którym jestem. Bo już tam pomijając, że są to, nie wiem, jakieś tam kolejne kredyty, kolejne koszty czy coś, to przynajmniej ta głupia administracja ci schodzi z głowy. No. I dla samego tego faktu warto, uważam.
Warto kupić.
Warto kupić, tak. No ale no, mamy takich lokatorów, którzy ci nie płacą, albo którzy, tak jak moi sąsiedzi na dole, zaprusaczają cały budynek, albo, no nie wiem, w ogóle tam nie sprzątają i strasznie od nich śmierdzi. To jest oczywiście... no mankamentem, tak jakbym chciała sprzedać to mieszkanie, to przecież ci, którzy by chcieli kupić, to patrzą na jednak sąsiadów też tutaj dookoła, no i to jest duża ujma dla tego mieszkania, takie zasyfiałe smrody. I co zrobić z takimi lokatorami?
Jak żyć, panie premierze?
Jak żyć?
Może zadzwoni Jacek Blacha, bo już się odgraża na czacie, że zadzwoni. Zadzwoni i powie, jak żyć.
Jeszcze Bartek wcześniej dzwonił, to niech też zadzwoni Bartek. Wtedy leciała piosenka, nie mogą cię odebrać. No, bo właściwie to już tam pomijam, że jakby jak się tutaj mieszka, to jest jakiś problem z takimi lokatorami, ale... No, ale do właściciela to już chyba w ogóle jest jakaś masakra, tak? Że nie dość, że on ci zapuścił ten lokal tak, że ty, żeby go wyremontować, musisz wsadzić tam, nie wiem, 50 tysięcy, to jeszcze jakby kolejne koszty w niego ładujesz, czy nie?
No, to już zależy od ciebie.
Nie, ja mówię, miałeś się wypowiadać z punktu widzenia właściciela mieszkania, to ja ci teraz mówię, żebyś się wypowiedział z takiego punktu widzenia, jak masz takiego lokatora, słuchasz mnie w ogóle.
Zrozumiałem, że ty się dalej ze swojego punktu widzenia
nie, teraz to Jacek dzwoni, zanim powiesz, to Jacek.
No to niech dzwoni, niech powie, tylko mnie nie wyrzucaj.
Nie wyrzuciłam cię. Mów Jacek, no. Cześć Jacek.
Cześć Blacha.
Dobry wieczór. Chciałem troszeczkę taką wazeliną pójść za ostatnią audycję. Muszę przyznać, w sumie to już od dawna się nad tym zastanawiałem. Stwierdziłem, że jeżeli można mówić o czymś takim jak radiowa prywata, to Becia, to ty robisz najseksowniejszą radiową prywatę ever.
Wow, dzięki.
Znaczy, ten prawniczek to jest tylko i wyłącznie taka gruba tektura. Jak się ktoś przebije przez tą grubą tekturę, to dociera, że tak powiem, do beciowego świata przepełnionego po prostu becią i jeszcze raz becią, tak? I to jest naprawdę mega sympatyczne. Becia, pokłony za ostatnią audycję. Naprawdę gigant. Gigant. Nikt nie robi takiej radiowej prywaty w takim stylu, jaką ty robisz. Dziękuję.
Dzięki. Mam tak częściej?
No, mów mi tak jeszcze.
To będę. Znaczy, właściwie to nie będę, bo dzisiaj ostatni odcinek.
W listopadzie.
Kudłaty, nie wypowiadaj się za mnie.
Z tego, co pamiętam, mieliście pytanie do słuchaczy, ale jakie to było pytanie?
Co zrobić, kiedy masz jesteś właścicielem lokalu, tak? Wynajmujesz go, nie wiem, z jakimś tam studentom. Walają ci się na chatę, dewastują tą chatę, nie chcą ci płacić czynszu, a ty nie możesz ich wyrzucić. Co robisz?
Oj, tutaj metody są różne. Znaczy, generalnie są dwie drogi, tak? Jedna droga jest taka brutalistyczna, druga jest taka bardziej humanitarna.
Właśnie ja się tak zawsze zastanawiałam, bo ja też zawsze sobie wyobrażałam, że jeśli mam jakiś ludzi i powiedzmy przyjmuję ich do domu bez umowy, no i wtedy, kiedy oni mi przestają płacić czynsz, to ja po prostu idę, wyrzucam ich wszystkie rzeczy, wyrzucam ich i mam problem z głowy. A jeśli mam umowę, to tą umowę mam na jakiś tam okres, I się kończy ten marzec, czy tam, nie wiem, czy tam luty, do kiedy mamy tą umowę. Po prostu według tej umowy oni już nie powinni tutaj przebywać i też ich wyrzucam jako właściciel lokalu, tak?
To jest sama metoda brutalistyczna.
Z tego, co ja wiem, z tego, co ja wiem i tego się nie dowiedziałem na żadnym tam, że tak powiem, szkoleniu na temat nieruchomości czy na czymś takim, tylko tego się dowiedziałem od człowieka, który po prostu, wynajmuje swoje mieszkanie, no bo ma na zbyciu, tak? Nie chce go sprzedać, woli wynajmować z takich bardziej prywatnych przyczyn. No to w takich sytuacjach on mówi, że ludzie posługują się nie wiedzą innych osób, tak? Czyli w tym momencie się mówi, że tam, nie wiem, że tam takie coś tam zgodnie tam z uchwałą spółdzielni nie powinno być tutaj podłączone, ponieważ tralalalalalala, tak? Albo że robienie ścianki działowej tutaj to jest jakaś tam samowola budowlana i tak dalej, tak? A wiadomo, że studenci czy też inna gawieć no ma najróżniejsze pomysły, to nie jest ich ciężko na czymś takim przyłapać, a potem wyłożyć coś, co jest w cudzysłowiu no pewnym takim pewną prawną pałką, o czego oni oczywiście się przestraszą, tak, co w ogóle nie musi być prawdą,
że właściciel tak mówi do tych studentów, których wynajmuje, a oni nie chcą opuścić jego lokalu, tak?
mówi to po to, żeby opuścili ten lokal. Bo cię przestraszą po prostu, przestraszą się konsekwencji, tak?
Aha, no tak, no tak.
Że takie troszeczkę, wiesz, takie troszeczkę złapanie tego szczura nie za mordkę, tylko za ogon, mówiąc językiem radiowym Beci. Tak?
Szczury tego nie znoszą. No tak, no tak, że albo zastraszyć, albo wyrzucić. Ja nigdy nie widziałam problemu w tym, żeby kogoś wyrzucić, wtedy, kiedy on mi nie płaci za mieszkanie. Ale też na przykład, no, ja powinna mieć teraz współlokatora, bo brakuje mi pieniędzy i w ogóle czuję się samotna, tak? I powiem szczerze, że trochę się boję wejść w internet i dać ogłoszenie, że ja poszukuję współlokatora, między innymi dlatego, że ja się boję konsekwencji, że albo mnie okradnie, albo mi nie będzie płacił, albo będzie miał jeszcze jakieś takie wymogi w ogóle z kosmosu i będzie uważał, że mu się należy. To mnie przeraża trochę.
A jeszcze na koniec powiem a propos właśnie wrażeń z poprzedniej audycji. Ja nie wiem do końca, z czego to wynika, ale jest coś takiego, kudłaty, nie obraź się, ale przy Beci w tej audycji wyszedłeś troszeczkę na takiego ciamajdę. Znaczy, Becia, ty masz coś takiego w sobie, że potrafisz, że tak powiem, owijać sobie facetów wokół palca, a przynajmniej sprawiać takie wrażenie. I kudłaty stał się takim, powiedzmy, ja wiem, twoim młodszym bratem, tak? Siostra mówi, to teraz stań tu. No to kudłaty idzie i staje tam,
no ja
tak?
Ja jestem gościem.
Kudłaty siadaj, no to kudłaty usiądź.
Aha, ja tu jestem gościem w tej audycji, ja tu nie prowadzę, to się nie spodziewaj, że ja tu będę...
Ale to nie w tym rzecz, ja znam setki facetów i Becia może to potwierdzić, że również takich zna, którzy choćby byli jakimś tam gościem piątą wodą po kisielu, to w życiu by się na coś takiego nie zgodzili, bo ich duma im na to nie pozwala.
Wtedy nie byliby gośćmi w moich audycjach.
A ja tam w dupie.
I to jest jednak celowe.
Becia trochę wykorzystuje fakt, że ta audycja jest dość późno, w czwartek, kiedy jestem już dość zmęczony po pracy i nie za bardzo mi się chce, ale...
Ja wykorzystuję fakt, hello, jesteśmy tutaj wszyscy połączeni i tylko ja mam guzik do rozłączenia. Jak ktoś mi zacznie pyskować, to go stąd wyrzucę i koniec, no.
I co, znowu miałem do ciebie ludzie nie dzwonić, no proszę cię.
Tylko ci mili. No, ale wróćmy jakby do tematu, już tam pomijmy całą tą prywatę i wróćmy do tematu, bo jest to naprawdę bardzo ważne. Co robić w sytuacji, kiedy twój współlokator okazuje się być, nie wiem, szpiegowską wtyką tuskową, czy jakąś tam? Chodzi o to, że po prostu uważa, że wszystko mu się należy, tak? Jakiś tam społeczniak, a ty mu nie masz ochoty tego dawać, bo ty ciężko pracujesz, żeby na to zarobić. No co zrobić z takim?
No tak jak mówiłem, tak? Drogi są dwie, tak? Pierwsza, wiadomo, jest ta humanitarna, a jak ta humanitarna nie działa, no to zawsze jest jeszcze ta droga taka bardziej brutalna, tak? Ostatecznie ja bym się, że tak powiem, nie bawił w ceregiele, jak gość by, że tak powiem, przeginał i robił mi jakąś kwadraturę koła. No zwyczajnie bejsbolami bym mu wjebał, tak?
Tak, a jeszcze pytanie...
Parę tygodni by spędził na chirurgii, to na pewno by mu się odmieniło, tak?
Aha. A jeszcze jedno pytanie. Uważacie, że lepiej, jak się kogoś przyjmuje do swojego mieszkania na współlokatora czy lokatora, to lepiej podpisywać z nim umowę, czy nie?
Ja osobiście uważam, że zdecydowanie lepiej jest, gdy umowa jest podpisana. Gdy umowa jest podpisana, aczkolwiek nie będę tutaj, że tak powiem, papugować po Sławkiem Muturi i twierdzić, że ci, którzy nie podpisują umowy, to są jacyś tam... oni tak naprawdę nie wiedzą, co robią. No nie wiedzą, co robią, bo oni wpuszczają do swojego, że tak powiem, mieszkania, do swojego domu, jakichś tam znajomych, tak? Jak to się mówi, krewnych królika. I oni to robią na własne ryzyko. Natomiast ja uważam, że lepszym jest podpisywanie umowy, tak?
Aha, aha.
Chociażby z tego względu, że w momencie, jak ta osoba w naszym mieszkaniu, dajmy na to, coś zniszczy, tak? Albo nie wiem, albo doprowadzi, nie wiem, doprowadzi do jakiegoś pożaru albo czegoś takiego, a takie sytuacje przecież się zdarzają, to o wiele łatwiej jest tą osobę pociągnąć do odpowiedzialności albo udowodnić to, że jakiś tam znajomy, który zeznaje na korzyść tej osoby w sprawie, no mówi nieprawdę, tak? Mówi nieprawdę, ponieważ była zawarta umowa, tak? I na tej podstawie jest wysoce prawdopodobne, że ta osoba właśnie była w tym miejscu, a nie robiła coś tam innego.
Aha, no faktycznie, że w takiej umowie możesz sobie właściwie wszystko zamieścić, czyli napisać, że wtedy, kiedy coś zniszczysz, musisz za to zapłacić. Jeśli przekroczysz jakiś tam limit zużycia wody albo prądu, albo czegoś, to wtedy za to dopłacasz, tak? Normalnie ci za to nie liczę, ale to, no tutaj masz rację.
A spalona instalacja elektryczna, no, kosztuje zdecydowanie więcej niż dwa, powiedzmy, czynsze, nie wiem, w Poznaniu czy w Szczecinie, tak? No o Warszawie nie mówię, bo Warszawa to jest wyjątek, tam mieszkają obrzydliwi bogacze.
Którzy potrzebują współlokatorów, żeby mieć na chleb. Tak, ci właśnie tak. Bogacze. No,
pozdrawiam,
ale...
pozdrawiam ciebie, Becia, w szczególności. Cześć, Kudłaty.
Dzięki. Pa. Tak, właściwie to ja patrzyłam na umowę tylko jako na sam fakt, że ja mam dane osoby, która ze mną mieszka, ale tutaj Jacek na ważną rzecz zwrócił uwagę, że w tej umowie też może być, że możesz pociągnąć do odpowiedzialności tego kogoś.
Tak naprawdę to niekoniecznie musi cokolwiek z tego wynikać. To jest jakiś plus tego, że mamy dane tej osoby i mamy umowę spisaną. Ja też umowę spisałem. Oczywiście, ale ja bym nie liczył na to, że to jakoś specjalnie ułatwi w razie czego postępowanie, bo tak naprawdę to trzeba zrobić proces cywilny i to trwa i też nie wiadomo, czy się da cokolwiek wytoczyć, jak ktoś nie będzie chciał polubownie tej sprawy załatwić.
Ale
można go oczywiście postraszyć, że słuchaj, mamy umowę, pójdziemy do sądu, to się może przestraszy, no ale tak naprawdę równie dobrze może nie chcieć, na sprawę będziemy czekać powiedzmy rok, bo się będzie przedłużać. W końcu tak. Sąd orzeknie, że no faktycznie trzeba mu tu, on jest tyle i tyle winny, no to człowiek, który wygrał sprawę, musi zapłacić za komornika, żeby przeprowadził egzekucję komorniczą, no a komornik mu napisze, że ten facet nic nie ma, nic mu nie może zabrać. No i tylko koszty dodatkowe za komornika i
tak,
guzik z tego będzie.
Ale może na przykład taka umowa jakby... no takim powiedzmy przyzwoitemu człowiekowi da do myślenia, że skoro ja mam w umowie, że ja muszę o to dbać, to ja będę o to dbał. Czy nie jest tak? No ja nie mówię o jakichś patologiach. No
ja
już.
Mówię tylko o tym, że w razie czego jakby trafić na nieuczciwego człowieka, ta umowa tak naprawdę niewiele pomoże.
Aha. No nie wiem. No ale przynajmniej wiesz, z kim masz do czynienia. Tak?
No i co ci to daje?
No, że przynajmniej możesz, bo jak cię okradnie, no możesz mu sprawę karną założyć.
No i co dalej?
No przynajmniej będzie miał w papierach, że
no,
jest złodziej.
No udowodnij mu najpierw, że jest złodziej.
Nie, to jest akurat prosto udowodnić,
ale
bo...
sprawy się ciągną, to nie jest takie proste, że dzisiaj idziemy do sądu i o, już bam, na drugi dzień jest sprawa załatwiona. A tak naprawdę koszt tego czasu może być nieporównywalnie większy z tym, co uzyskamy, czyli na przykład nic.
Może
więc
tak być,
prawna tak. Droga do dochodzenia swoich praw
w Polsce
jest raczej mało skuteczna i no jak ktoś tam się lubi bawić, to niech się bawi, ale metoda brutalistyczna jest dużo skuteczniejsza. Polska to jest taki kraj, że tutaj nie rządzi prawo, tylko rządzi silniejszy. No
i administracja. Ale...
To zresztą było widać 2 tygodnie temu, jak pan Stonoga pokurwował, pochujował na policjanta, policjant podkulił ogon i sobie poszedł. No.
Racja. Ale to wiesz, to jeden policjant pójdzie, drugi policjant nie pójdzie. To jest akurat kwestia osoby tego policjanta.
No myślę, że pan Stonoga ma już takie doświadczenie z władzą, że wie, że to w większości przypadków działa.
A ja myślę, że policjant też umie być brutalny i też umie odpowiedzieć w odpowiedni sposób, wiesz?
Ale to był jakiś wymoczek.
I za obrazę policjanta to mógł go wsadzić do więzienia nawet. No to byłby moczek, ale trafiłby na innego i gorzej by się to dla niego skończyło. Aczkolwiek w areszcie przypuszczalnie miałby bardzo dobrze, bo człowiek, który gnębi policję, to jest tam Bogiem, nie? Więc no może by nie miał aż tak strasznie, ale powiedziałeś i mi wyjąłeś z głowy myśl, którą chciałam powiedzieć, więc mów dalej o tych eksmisjach, co ty wiesz jeszcze.
No to ja na konkretne pytanie, ja cały czas czekam na jakieś konkretne pytanie.
No ja zadawałam i zanim pozwoliłam ci odpowiedzieć, zanim pozwoliłam ci odpowiedzieć, to Jacek zadzwonił.
No to jak się pozbyć człowieka, tak? Czy nie, jakie było pytanie? Co zrobić w przypadku, kiedy taki człowiek dewastuje, tak?
A tak, tak.
To jest ta sama odpowiedź, co na poprzednie pytanie. Można sobie dochodzić praw w sądzie, ale...
A już wiem, co chciałam powiedzieć. Że dlaczego prawo, dlaczego nie można ustanowić takiego prawa, które chroniłoby właścicieli mieszkań?
No dlatego, że żyjemy w Polsce, po prostu.
Ale kto ma w tym interes, żeby to prawo było przeciwko właścicielom? Kto? Kto na tym korzysta?
Korzysta na tym... Nieuczciwi ludzie na tym korzystają, no po prostu. No, ci oszuści, którzy wynajmują i wiedzą, że nie będą mieli z czego płacić i... A właściciela tak naprawdę... No, jemu można coś zabrać w razie czego, to po co jego chronić?
Ale czemu prawo chroni tych ludzi, którzy wynajmują w takim razie?
No dlaczego?
Jaki
dlaczego
ma w tym interes?
No czyli inaczej mówiąc, dlaczego mamy do dupy prawo w Polsce? No dlaczego? No jak myślisz, dlaczego mamy w Polsce do dupy prawo?
Nie wiem, powiem szczerze. Pracuję tam 13 lat i powiem wam, że nie wiem, dlaczego
ja
mamy
ja powiem tak, jakie prawo? Państwo takie prawo? I to jest odpowiedź na to pytanie.
A ty się orientujesz, jak to jest z eksmisjami w innych państwach?
Nie orientuję się.
Bo ja na przykład wiem, że w Stanach tak jest, że żeby wyrzucić człowieka, który ci nie płaci, to jest bardzo ciężko. Ale wiem to o mieszkaniach takich jak moje, czyli takich, gdzie ludzie dostają jako najemcy, tak? Jakieś tam mieszkania administracyjne, czy tam komunalne, czy jakieś.
W Stanach?
No na pewno Nowy Jork, Chicago i tamte strony, to tam jest bardzo ciężko wyrzucić człowieka na ulicę. Nie wiem, jak to jest z prywatnymi właścicielami, aczkolwiek tam prawo, ogólnie własność prywatną, no chroni, tak? No, o Teksasie no, to ja już nie mówię, bo...
Tylko nie nieruchomości. No, zresztą w Polsce jest tak samo. Jakby ktoś mi zabrał samochód i nim jeździł bezprawnie, no to jest złodziej, ale jak ktoś by mi wlazł w nieruchomość i ja go nie mogę wyrzucić, no nie można go wyrzucić. Przecież on musi mieć gdzie mieszkać.
A nie musi mieć czym jeździć?
No widocznie jeszcze nie, ale dziwne, że nie jest tak, że wchodzi sobie facet do supermarketu i kradnie, no przecież on musi jeść, ej, no...
Znaczy u nas tak jest, weszło no już kilka lat temu takie prawo, że wtedy, kiedy ukradniesz chleb, bo za bułkę już możesz być karany, ale jak ukradniesz chleb, to sklep nie może ci zrobić sprawy.
Gratuluję.
No, więc idziemy, nie wiem w jakim kierunku, ale...
No ja wiem, w jakimś kierunku przepaści.
W jakimś kierunku idziemy. Tak się rzadko zdarza, że ludzie kradną sam chleb i na tym tylko wpadają. Ale jak nie będziesz miał co jeść, to możesz iść ukraść chleb i nic nie mogą ci zrobić.
Może być krojony?
Chyba nie ma to określone. Wiem, że na pewno jest określone, że jak jest to jest bułka, to za bułkę, kajzerkę, nawet małą, można cię ukarać, bo bułka nie jest... Bułka to już jest rarytas, a chleb to jest podstawa.
Sklepy będą inaczej nazywały chleb. Chleb już się nie będzie nazywał chleb, tylko to będzie na przykład bułka paryska albo wypiek chlebopodobny.
O, że wypiek
chlebopodobny. Albo ciasto drożdżowo-pszeniczne.
No nie wiem, jak będą to nazywać. Nie jest to jakoś specjalnie wykorzystywane. Nie wiem w ogóle, czy ludzie o tym wiedzą. Aczkolwiek ze spraw, które do mnie trafiają, powiem, że odsetek kradzieży maleje.
Chleba.
W ogóle, patrząc tak z roku na rok, kradzieży, spraw o kradzież w sądzie jest coraz mniej.
Czy to znaczy, że jest mniej kradzieży, czy to znaczy, że coraz mniej ludzie to zgłaszają, bo są...
I właśnie są tutaj dwa wyjścia, że albo jakby zatrzymują tych ludzi i się z nimi dogadują, albo ci ludzie są tak biedni, że po prostu się ich puszcza i nie robi się im sprawy w sądzie, bo to i tak nic nie da. Ale ta procedura jest taka, że nie można, ochrona nie może go w żaden sposób ukarać. Nawet policja, chyba przyjeżdżając tam na miejsce do takiego człowieka, też chyba nie może nawet nałożyć na niego mandatu. Więc albo robią to w formie pouczenia, albo nie wiem jakiej. Tak czy siak do sądu tych spraw wpływa coraz mniej. I mi się wydaje, że to jednak jest kwestia tego, że jest coraz lepsza ochrona na sklepach i że ludzie już tak nie kradną, jak kradli kiedyś. Tak, tak uważam.
Ale to spadła tylko liczba kradzieży ze sklepów, czy w ogóle?
Do mnie tylko sklepy trafiały, więc ja nie wiem, jak to jest w ogóle, nie?
No, no to się nie dowiemy.
No, mafie kradzieży aut działają dalej prężnie.
Znaczy nie, ja raczej miałem na myśli jakieś takie, no powiedzmy, pojedyncze kradzieże, tylko że nie akurat w sklepach.
A w sensie, myślałem, że jeden...
ktoś komórkę okradł czy coś takiego.
A, no takie rzeczy się pewnie zdarzają, ale to zazwyczaj jest mienie powyżej 250 zł, więc już trafia do przestępstw, a nie do mnie. Aczkolwiek... No nie wiem. Myślę, że też ludzie jakoś są bardziej nauczeni, żeby na przykład nie chodzić po nocy samemu. A poza tym ja widzę, ostatnio wracałam tam około godziny pierwszej z centrum do domu i widziałam na przykład więcej policji. Więc to też jest chyba wywołane tym, że jest zwiększone patrolowanie ulic, co jest dziwne, bo teraz w policji prawie nikt nie chce pracować i oni
jak
mają...
Jak to nie chce nikt pracować w policji? Co ty teraz
prawie
opowiadasz?
Nikt nie chce pracować.
Teraz właśnie jest boom na policję.
Nie, i oni
parę
mają...
lat temu nikt nie chciał pracować.
Nie, i oni mają straszny niedobór ludzi.
Może w Warszawie mają niedobór ludzi, bo teraz jest trudno się dostać do policji. Wiem, bo niedawno mój kolega składał papiery do policji. Teraz już jest normalnie policjant. Rok temu on szedł na szkółkę policyjną. To mówił, że było ciężko się dostać, było bardzo dużo chętnych. Więc ja mam jakieś tam w miarę aktualne te dane w Gdańsku.
Aha. Ale co to znaczy bardzo dużo chętnych?
To znaczy, że było więcej chętnych niż miejsc.
A gdzie on się chciał dostać?
Co to znaczy? No w sensie, do policji. No
do jakiej jednostki? Do zwykłej prewencji?
No nie wiem, jak się ta jednostka nazywa. No zwykły posterunkowy, znaczy ten, jak on się nazywa. Ten najniższy stopień posterunkowy?
Posterunkowy to jest jakiś tam posterunkach i to taki jak dzielnicowy jest.
To nie chyba. Jest ani drogówka, ani prewencja, no zwykła policja. Policja.
No to prewencja. Takie krawężniki, co chodzą na ulicy?
To też jest prewencja?
Tak.
Aha, bo apeki to jest też co innego, dobra. Czy opeki, jak oni się tam nazywają. Oddziały prewencji policji, to jest co innego, no.
To jest dziwne. To
nie jest białym kaskiem, jest zwykłym policjantem.
No to tak, no, to prewencja. Ale to jest dziwne strasznie, bo na przykład...
Ale chodzi mi o to, że w ogóle do policji było więcej zgłoszeń, nie tam, że na prewencję czy na drogówkę, w ogóle. Po prostu oni potem te zgłoszenia jakoś rozdzielali, ale samych zgłoszeń było więcej niż wolnych miejsc.
Dzisiaj na przykład był policjant, który powiedział, że on został w... dziale wykroczeń sam, jako osoba, która przygotowuje wszystkie wykroczenia, a było ich 12. I ludzie się albo pozwalniali, albo ich pozwalniali, albo poprzenosili ich gdzie indziej. I on został sam, z 12-osobowej jednostki.
No to może by ich było ich za dużo po prostu.
Został sam na, nie wiem, 100 zgłoszeń dziennie.
No, za, no, ale nie wiem, za ile dużo? To jest roboty przy takim zgłoszeniu, no... Nie wiem, czy dużo mam wiedzieć. Nigdy
3 godziny minimum.
Na jedno zgłoszenie, tak?
No.
To i w 12 by sobie nie poradzili.
No właśnie, i tak sobie nie radzili, a oni zostawili go jednego.
To co, on 3 zgłoszenia obskakuje?
Ja nie wiem, jak oni to tam załatwiają. Bo to chodziło o zgłoszenia drogowe dotyczące kolizji jakichś tam innych wykroczeń na drodze.
Czekaj, ma 100 zgłoszeń dziennie, tak? 3 godziny na jedno zgłoszenie. Jak się spręży, to 3 zrobi. Czyli w 12, jak się sprężyli, to zrobili powiedzmy te 36. No, niech już będzie. No to
a reszta leży.
1/3. Reszta leżała i co, oni dalej tą jednostkę uszczuplili o 11 osób?
Tak.
To nie, coś mi się nie zgadza. Coś tu wymyślasz chyba.
No może przesadzam z liczbą, że no 100 chyba dziennie. Tak. Ale myślę, że niedużo przesadzam. Mogę zjechać do 60...
200-300%. No.
Mogę zjechać do 65.
To dalej mieli skuteczność połowę.
No, policja ma taką skuteczność. Oczywiście, że ma taką skuteczność. Do nas, do sądu...
Panie zgłoszeń, czy czego?
Do nas, do sądu, sprawy, które policja robi u siebie, przychodzą po 8 miesiącach w górę.
No to i w ogóle nie powinny nigdy już przychodzić, powinny się wszystkie przedawniać. Się wszystko na warstwie.
Nie, oni mają rok na zgłoszenie, no to rok sobie wyrobią.
No jak sobie wyrobią, jak cały czas przychodzą nowe?
No to zostawiają te nowe i robią te starsze, kierują do sądu.
No to po jakimś czasie im zajmie to 20 lat.
Nie zajmie im, co ty?
No jak nie zajmie? No wymyśliłaś sobie te dane, teraz nie chcesz się przyznać.
No nie mam tych danych, nie sprawdzałam ich, po prostu patrzę, ile my mamy spraw, tak? I ile spraw załatwione jest przez policję. I co najmniej jest tego 65 dziennie, bo ludzie na drodze kłócą się o wszystko. O wszystko. Nie,
jakby tak robił te 3 sprawy dziennie, to by do was 65 nie trafiało.
Do nas nie trafia 65. Mówię, że jest 65 tych, które policja się nimi zajmuje. I jak masz postępowanie mandatowe, no to wtedy idzie szybko, bo wtedy się wyrabiasz w 45 minut. Ale wtedy, gdzie masz przesłuchiwanie świadków, to jest 3 godziny minimum.
No to i tak z 45 minutami tak by sobie nie poradzili.
No nie radzą sobie, no. I co na to poradzić?
Jeden sobie na pewno nie radzi.
A nie ma... Nie ma ludzi po prostu, którzy chcieliby się tym zajmować, no. To jest dla mnie dziwne jakoś specjalnie, bo uważam, że to jest nice nosić broń przy sobie. Nie rozumiem,
jaką latę. No to facet, co siedzi nad zabiórkiem i wypełnia papierki, to się nanosi tej broni.
Ale ją ma. Co z tego, że się ją nanosi? Mają przy sobie cały czas.
Przy sobie? Nie, a nie jak wychodzi dopiero?
Nie, dlaczego? To policjant.
Nie wiem, kiedy jest zdanie broni w policji.
A jak będzie napad na posterunek, to co?
To on siedzi w biurku, przy biurku ostatnim wszędzie.
No i?
Sobie zdąży pójść do magazynu.
Nie zdąży sobie. Dobra, no, nieważne to jest.
Siedzi przy biurku z pistoletem, no faktycznie, no jest zabawa na 102. Pozazdrościć roboty. Ty co robisz? Ja siedzę przy biurku, ja też siedzę przy biurku, ale mam pistolet. Wow, ale masz super pracę.
Oprawa no, wykroczeń to nie jest tylko siedzenie przy biurku. Ale to może na inny dzień,
jak,
bo już mi podniosłeś ciśnienie.
Nie ma czasu wstać od tego biurka. Skoro nie ma czasu wstać od biurka, to kiedy on robi cokolwiek innego?
Dlaczego, pup, pup. Dlaczego nie ma czasu wstać?
No bo ma więcej spraw niż jest w stanie zrobić.
No i? Do jego zadań należy między innymi pojechanie na miejsce, zrobienie jakichś wymiarów i tak dalej. To jest jego praca, więc się rusza jednak.
Na jaki obszar?
Ciężko powiedzieć, bo drogówka to chyba obejmuje całą Warszawę.
Puk, puk. To jest jeden policjant z drogówki w Warszawie, nie, no będzie już teraz naprawdę.
Do oprawy wykroczeń, czy ty rozumiesz w ogóle, co ja mówię?
Halo.
Ale to i tak by było mało jeden człowiek. Cześć, blacha.
Sam się włączył.
Zapomnieliście sam? Nie.
Tak, ale nieważne. Ale poczekaj, ja mu to wytłumaczę, bo on tego nie rozumie. Jest tak.
No to jakoś tłumaczysz dziwnie, pokrętnie.
Nie, ja tłumaczę to normalnie, ty tylko tego nie rozumiesz.
To wytłumacz tak, żeby wszyscy zrozumieli.
A mogę, bo chcę krótko, bo o jednej istotnej rzeczy zapomniałeś, kudłaty. I ta rzecz jest, wydaje mi się, jedną z ważniejszych rzeczy.
Dawaj, mogłem coś zapomnieć, bo jestem nieprzygotowany.
Becia potrzebuje gotówki, keszu. A co się robi, jak się podpisuje umowę? No bierze się kaucję, tak?
Ale oni mi nie oddadzą kaucji.
Nie, to ty będzie jako...
Przecież to ty masz nie oddać kaucji. Znaczy blacha tak kombinuje, żebyś ty nie oddała kaucji.
Aha, jak ja wynajmuję.
O to mi chodzi, że na tyle, na ile Beciu znasz ludzi, jesteś w stanie ocenić czy ta koleżanka, dajmy jej przykładowe imię, nie wiem, Ksena, tak? Wojownicza księżniczka, czy Ksena z... Czy Ksena z mieczem swoim jest warta kaucji na przykład 500 zł, czy jest warta 1000 zł, tak? Czy
na rynku jakoś uregulowany. Nie można z tej kaucji z powietrza wziąć. To musi mieć jakieś ręce i nogi.
Nie, no chyba.
Tak, ale ogłoszenia można bardzo elastycznie konstruować.
Ja nie wiem, czy kaucja jest określona w przepisach.
Zawsze jest ten argument pod tytułem pani czy pan nie ma historii, że tak powiem, wcześniej. Nie były zawierane jakieś umowy, albo ta umowa jest tylko jedna i jest to na przykład umowa, nie wiem, na rok albo na półtora roku czasu. Na tej podstawie ciężko, tak ty, Becia, mogłabyś powiedzieć, na tej podstawie ciężko ocenić, czy jest pani, pan osobą godną zaufania, w związku z czym kaucja wynosi całe 1500 zł.
Można, no, tak.
I pani mówi, to ja dziękuję, to ja mam tam za 500 zł kaucji.
No i proszę bardzo.
Oj, kudłaty, zdziwiłbyś się, jakie są kaucje w Warszawie, zdziwiłbyś się.
Nie, no nie wiem właśnie, ale przeważnie, przynajmniej tak jak w Gdańsku zauważyłem, to one są na podobnym poziomie, więc tam nie ma.
Ogólnie założenie jest takie, że...
kaucje dwa razy większe niż kto inny, bo po prostu nikt nie przyjdzie.
I to tyle, co miałem do powiedzenia. Becia, pomyśl nad tym.
Pomyślę, to dobre jest, masz rację. No, dzięki, pa. Co chciałam mówić, że ogólnie jest chyba przyjęte, że kaucja wynosi tyle, ile czynsz jednomiesięczny.
No, to jest wartość jedna równowartość czynszu za jeden miesiąc. No ale co z tym policjantem, no?
Czekaj, jakby ci to wytłumaczyć, że są sobie policjanci, którzy tam sobie jeżdżą po mieście i no i tam łapią ludzi na drodze, tak?
No, są tak.
No i ci, którzy nie chcą przyjąć mandatu, to musi być zrobione całe postępowanie.
No tak.
No i oni wtedy tylko piszą sobie w notatnikach i przekazują tą sprawę dalej. I ta sprawa jest przekazywana właśnie do tego pana, o którym ja mówię. Ja nie wiem tak naprawdę, jaki on obszar tam... jaki obszar jego zakres obowiązków obejmuje, tego nie pamiętam, nie pytałam chyba. Chodzi o to, że kiedyś właśnie było 12 takich osób, do których przekazywałeś tą pracę, a teraz został on jeden. I wszystkie te sprawy, czyli tam wezwanie i przesłuchanie świadków, podejrzanego, ewentualne pojechanie na miejsce, zrobienie oględzin i tak dalej, no to łącznie, bo to przecież nie odbywa się te 3 godziny, to ja nie mówię, że to jest w ciągu jednego dnia ta sama sprawa, bo ty musisz umówić się ze świadkiem, ten świadek przychodzi innego dnia, bo tego dnia samego zazwyczaj nie przychodzi i łącznie to wszystko, myślę, że zajmuje ci ze 3 godziny. Przyjmując, że mają pracę 12-godzinną, ogarniają tyle, ile są w stanie ogarnąć. I zdarzają się oczywiście sprawy, które u nich się przeleżały, są powyżej roku i się przedawniają. I to są sprawy też wynikające z tego, że po prostu brakuje im ludzi. Bartek dzwoni. Odbierz mu,
Bartek. Bartek. Dalej to jest jakieś pokrętne, że jest jeden człowiek.
Cześć, Bartek.
Mniejszy, większy.
Halo.
Cześć.
Cześć. O czym jest dzisiaj audycja?
Miało być o wyrzucaniu ludzi z domu i zeszli na policję.
Możesz dowolny temat możesz poruszyć.
Bo coś przerwało?
Miało być o
powtórzyć, bo...
Miało być o eksmisjach, a skończyło się na policji.
Halo, Bartku, czy nas słyszysz?
A to bardzo ciekawe tematy. To ciekawe. A o czym jest obecnie?
Tak... O policji. Dlaczego tak mało ludzi pracuje w policji?
No bo to jest przyjebany zawód chyba ogólnie. No, tak myślę, że...
Ale patrz, jak szybko masz emeryturę.
No ale to jest patologia. Kolejna,
jest patologia, no ale patrz, masz, co masz? Masz możliwość, masz przede wszystkim pracę państwową, nie? No to państwo jak co, to o swoich dba.
Strasznie dba, ale to tak aż nie za dobrze.
Tak?
Znaczy, no nie wiem, jakoś tak, dlatego, że no, to jest przynajmniej chyba w Polsce, no stanowisko policjanta jest takie, no nie kojarzy się zbyt dobrze.
No z milicją się kojarzy.
No z milicją, z policją, czy z jakimś takim, no nie wiem, stereotypem policjanta, który jest głupkowaty, tak? Chodzą parami, bo jeden umie czytać, drugi umie pisać.
I prewencja ma emeryturę po 20 latach.
No ale to już jest w ogóle jakaś paranoja, tak?
Aha.
Bo przecież taki policjant równie dobrze po tych 20 latach, nikt mu nie każe przecież być w prewencji, czy tam chodzić po ulicy, tak? Ale równie dobrze może wykonywać prace biurowe tam do tych 60-tki, czy tam do ile mamy emeryturę. No nie wiem, jakieś takie chore. No ja bym na pewno nie chciał iść do policji, tak? To poza tym pieniądze chyba też nie są jakieś za dobre, tak?
Nie, tam właśnie są podstawowe. Małe pieniądze.
No właśnie.
I dlatego ludzie nie chcą teraz chodzić do policji.
No to zależy.
Taki krawężnik zwykły, to ile on tam może dostawać?
Krawężnik tak? To mało akurat zarabia.
No, po jakichś tam opcjach awansu czy czegoś, no to nie wiem, 2,5 na rękę, tak? Coś takiego.
No.
To nie są żadne pieniądze, tak? Bądźmy poważni.
To są pieniądze niewspółmierne do ryzyka.
Ale jakie ryzyko, jak ci policjanci się w nic nie angażują?
Z tym ryzykiem, zwłaszcza jak gdzieś tam na jakiejś zapadłej wiosce jest...
No, jak jest jakiekolwiek ryzyko, to pierwsi przecież uciekają, przecież ich nie ma. Uciekają, dzwonią...
Bo nie zarabiają tyle, żeby warto było za to ginąć.
Znaczy, wydaje mi się, że oni w ogóle by chyba nawet gdyby zarabiali więcej, to i tak mieliby to w dupie. Po prostu...
Mogłoby tak być.
Mogłoby w dupie. Przecież najlepszy przykład jakiegoś takiego mojego najwyższego otoczenia, dlaczego ci policjanci czy tam... Inaczej, ja akurat jestem z Trójmiasta, tak, więc słynny Sopot.
Sopot?
Znaczy jestem z Gdańska, ale chodzi mi o Sopot, gdzie tam coraz częściej słychać o jakichś tam szaleńcach, co robią swoje turne po Mąciaku, tak?
No, tam zaraz jeden się trafił.
No, ale wiesz, tam coraz gorzej jest, bo tam co chwilę masz jakieś akcje, nie wiem, czy tam do was to dociera, tak, ale można powiedzieć, że co weekend jakieś są tam ekscesy, typu ktoś tam z nożem na kogoś, coś tam gdzieś, coś. Niby się ciągle zwracają na to uwagę.
No co, to ja mieszkałem przez pół roku w Sopocie i to w centrum i jakoś tak spokojnie było.
A kiedy?
No to już było z 5 lat temu.
No może dlatego, wiesz. Ja nie twierdzę też, bo jakoś może nie jestem biwalcem w nocy tego Sopotu, ale coś tam słychać. Do czego zmierzam bardziej, o co mi chodzi? No nie angażują się ci policjanci w żaden sposób w jakieś takie rzeczy, tak?
Ale nie wiem, czy pamiętacie, była taka głośna sprawa.
Ja to słabo słyszę, bo przerywasz. Nie wiem, czy tak to było wcześniej, czy tylko to u mnie tak jest.
Chyba u ciebie tylko. Ale była taka głośna sprawa, gdzie policjant zareagował na jakieś tam zdarzenie na przystanku tramwajowym i gościu, któremu on zwrócił uwagę, czy coś, nóż mu wepchnął w brzuch i policjant umarł. Więc... chyba na podstawie takich przypadków policjanci nie mają ochoty reagować.
Ale nie był przypadkiem policjant reagować. Po cywilnemu?
Tak, on wracał do domu, chyba. Był po cywilnemu.
No właśnie.
Ale wiesz co, to już nawet nie chodzi o samą policję, tak? Bo równie dobrze możesz kosę dostać po prostu ty, jeżeli zainterweniujesz, zwrócisz komuś uwagę, tak?
No, ale tak. Ten policjant, który oberwał, to nic, że był po cywilnemu, bo on miał odznakę i on się wylegitymował. On pokazał, że jest w policji, a mimo to ten typ miał to gdzieś, tak?
A może dlatego właśnie?
Znaczy problemem, tak mi się wydaje, głównym jest nie tyle co polskie prawo, tylko po prostu brak tego, że kara jest nieuchronna, bo gdyby on miał pewność, gdyby była taka sytuacja, że cokolwiek zrobisz, to pójdziesz na te, nie wiem, tam pół roku, rok, 5 lat do więzienia, czy jakieś prace społeczne, czy jeszcze co innego. A teraz przecież ciągle są jakieś sprawy. Większość tych spraw jest na zasadzie, że tam, znaczy większość, no nie prowadzę statystyk, nie wiem, tylko bazuję na tym, co czytam w mediach. Sprawcy są albo ubezwłasnowolnieni, tak? Czy tam jakiś inny, kolejny. Co nie zrobisz, to za chwilę cię wypuszczają, to dostaniesz jakieś zawiasy. To jest problem, że ludzie po prostu mają to w dupie, tak?
Akurat...
Była taka sytuacja, przepraszam, w Gdańsku, że był koleż, który... wcześniej rano chodził po ulicach i napadał kobiety 40-50-letnie. Po prostu podchodził, fanga na twarz, potem ją skopał i szedł
takiego,
następny. No, dokładnie.
Całkiem niedawno.
Dokładnie o tym mówię. Tutaj niedaleko mnie nawet.
To ten, co na parkingu, tak?
Nie, on chodził po ulicy głównej. Wcześniej rano, tam około 5 rano, 6, jak kobiety szły jakieś tam panie do pracy, podchodził, pach, nokautował je i następne. Nagrali go na moim, znaleźli go tam na monitoringu. Po jakichś tam paru akcjach, gdzie to się powtarzało, znaleźli go, no i co się okazało? Biegły stwierdził, że był niepoczytany w momencie popełniania czynu, tak? I tak dalej. Przypominam, że koleś tam 23-letni, czy tam całkiem młody, tak? Czy po prostu idiota. Kolejna sytuacja niedawno była też w okolicach SKM-ki Oliwa w Gdańsku. Wracała dziewczyna z imprezy, też podszedł jakiś koleś, pach, uderzył ją, czy tam znokautował wręcz, tak, pokopał. Co się okazało, nie był poczytany w momencie popełnienia czynu. Jeżeli takie rzeczy zachęcają po prostu do robienia takich rzeczy, a jeżeli potem jeszcze jest policjant, który wyciągnie pałę i zacznie pałować takiego gnojka i on jeszcze ma potem sprawę, tak, za to. Bo też była taka sprawa tutaj niedawno w Gdańsku, że policjanci zainterweniowali, złapali na gorącym uczynku kogoś, kto się włamywał do mieszkania, tak, jakiegoś tam kolesia. Na gorącym uczynku widzieli, jak się biło do mieszkania, on tam stawiał jakiś czynny opór, bo to go tam spałowali trochę, no ale przypominam, że złapali go na gorącym uczynku. Okazało się, że tam finał był taki, że kogoś umarł, tak? W momencie tam, nie wiem, czy popełniania, czy później w związku z obrażeniami, czy tam czymś innym, no nie żyje, tak? No i jaka była reakcja? No, reakcja nie była taka, że policjanci, no być może okazało się, że nie przekroczyli swoich uprawnień, bo tam koleś miał jakieś problemy zdrowotne, tak? Ale finał był taki, że ludzie się postawili za tym przestępcą, tak? Że policja znowu przekroczyła swoje jakieś obowiązki, że tam powołała jakiegoś gościa.
To chyba w zeszłym roku było, albo z 2 lata temu.
Nie, to było całkiem też niedawno, to było w tym roku, albo...
A to się widocznie powtarzyło.
Dokładnie, być może.
Ale może by było tak, że gdyby policja używała siły naprawdę wtedy, kiedy musi używać siły, to wtedy, kiedy użyłaby tej siły, to byłoby oczywiste, że to już musiało tak być, tak? I byliby wtedy za policją, a nie za przestępcą.
Znaczy też jest kolejna sprawa taka, że polscy policjanci nie mają żadnego przygotowania fizycznego, tak? To nie są profesjonaliści, którzy wiedzą, nie wiem, jak kogoś obezwładnić.
Oj, wiedzą.
Myślisz?
Tak, ja jestem po szkoleniu policyjnym, tak, uczono nas tego.
No okej, ale uczono, ale czy byłabyś w stanie to w praktyce, że tak powiem...
Teraz już nie, bo już jestem za niedołężna, ale wtedy oczywiście, tak.
No to okej, bo to widzisz, no, mam takie wrażenie nieodparte, że część policjantów po prostu nie ma żadnego pojęcia i robi to w sposób nieumiejętny, tak?
Ja nie wiem, jak jest tak teraz. Nie wiem, jak jest teraz, bo ja szkolenie policyjne i wstępowałam do policji bardzo dawno temu, więc ciężko mi się wypowiadać, jak jest teraz, ale wtedy to naprawdę testy fizyczne były moim zdaniem gorsze od tych psychologicznych.
Może taki po szkółce to potrafi jeszcze, ale taki to jest zastojały trochę pan z brzuszkiem.
Ale na prewencję na ulicy wyrzuca się tych po szkółce.
Okej, ale wiesz, to są, że tak powiem, nie wiem jak to powiedzieć, ale jesteś po całej szkole, po testach, wychodzisz na ulicę, przez pierwsze 2 tygodnie ci się chce, bo jesteś chętny, zwarty, gotowy tutaj porządek wprowadzać na ulicy i masz misję i nie tylko, a potem stwierdzasz, że masz to w dupie, tak, że lepiej iść do, nie wiem, u jakichś małolatów, co piją piwko na ławce, niż iść do grupy, która siedzi pod klatką na bloku i nie wiem tam.
I rozrabia.
I rozrabia, dokładnie, czy coś takiego. No, takie też mam wrażenie, że tak to wygląda.
Może tak być, że im się po prostu nie chce, no.
To jest bardzo optymistyczne, co mówisz.
Fajnie by było, że tak, nie, no wiadomo, na pewno są też policjanci, którzy są wysportowani i tak dalej, tak, wiedzą, co robią. No ale sądzę, że tak mi się przynajmniej wydaje, że tacy są w mniejszości, tak.
No, tajniacy na przykład, tajniacy to...
O nie, no to tajniacy to jest zupełnie inna liga, tak? No, to...
Tak. Oni no, są, no, kryminalni.
No ale to są takie wiesz, jakby oddział specjalny, taki wiesz.
I oni tam też zarabiają właściwie do swojej działki.
No tam byle kogo nie biorą. Trzeba umieć i pisać, dokładnie. I czytać, nie tylko.
I wkręcać żarówkę.
I wkręcać żarówkę, więc dokładnie, ale widzisz, takich też jest nie za dużo, nie? Ale większość policjantów, nie wiem, jakieś takie... Ja mam nimi jakieś takie doświadczenia, mam taki stosunek totalnie ambiwalentny. Raz mi pomogli, raz mi nie pomogli, ale generalnie policja jest mi w przeciwieństwie do prokuratury, która jest, z którą akurat mam do czynienia niestety, ale jako poszkodowany, tak? I która jest po prostu tragiczna.
Prokuratorzy są nieumiejętni, tak. Ale wiesz co, ja ci powiem, że to wynika też z systemu pracy prokuratury, która jest tak zorganizowana, że właściwie każdy papier w aktach robi inna osoba.
Ja ci coś powiem. Ja jako ten poszkodowany, jako taki zwykły obywatel mam to w dupie, tak? To znaczy, że system jest chory i
tak.
Szkoda, że nikt tego nie robi. Tak, ale...
Z tego wynika, że cały system jest chory. Nie ma jednego elementu, który by działał tak, jak należy.
Tak. No. Wiesz, bo gdyby było tak, że sprawę nawet zajmuje się tam 100 osób, ale każda ta następna osoba zapoznaje się z tym, co było wcześniej, to jeszcze by było okej, ale przecież nikomu się nie chce zapoznawać z tym, co było wcześniej i to, że są prowadzone przez te 100 osób powoduje, że żadna z tych osób nie wie, co jest w tych aktach.
Ale poczekaj, nie, ale poczekaj, poczekaj, bo powiedziałeś, że jest problem systemowy, a przed chwilą powiedziałeś, że komuś się nie chce. A to nie jest jego obowiązek, żeby on się z tym zapoznał, czy
nie,
czy
bo każdy ma swoją działkę.
Też ma to w dupie?
Nie, każdy ma swoją działkę do zrobienia. Mhm. I każdy zajmuje się tylko i wyłącznie swoją działką, nie patrząc na to, co jest wcześniej. Czyli na przykład jak jeden przesłuchuje jednego świadka, drugi przesłuchuje drugiego świadka i ty się go zapytasz, co mówił poprzedni świadek, to on tego nie wie już, bo on się nie zapoznawał z tamtymi zeznaniami. Rozumiesz, nie? A on nie ma takiego obowiązku, bo po co?
Tego to ja nie wiem na przykład. Ale...
I to jest chore, bo powinno być tak, że jedną sprawę prowadzi jedna osoba, urzędy skarbowe tak działają, urzędy celne tak działają, dużo instytucji nie tak wiem. Działa, sądy być tak może, działają, nie? Nie i jedyna prokuratura, tak, która po prostu nie umie się ogarnąć w taki sposób, że jedna osoba prowadzi całą sprawę, zna całą sprawę, umie się całą sprawą zająć, nie?
Nie wiem, ja akurat jeżeli chodzi o sądy i mówię prokuraturę, to mam bardzo negatywne zdanie, bo jestem akurat osobą poszkodowaną, która w tak powiem, sobie walczy o swoje, ale odbijam się od ściany wielokrotnie i ten, który mi zrobił w cudzysłowie źle, po prostu się śmieje, tak? A ja z drugiej strony, gdybym chociażby tak prozaicznie chciał po prostu spuścić w pierdol, tak? To coś czuję, że miałbym większe problemy.
No tak, tak działa Polska, że albo nie dojdziesz swoich praw w sądzie, albo dojdziesz ich na drodze prywatnej, potem...
Masz problemy w sądzie.
To znaczy, ja zostałem oszukany na jakąś tam taką znaczną kwotę pieniędzy, tak? Przez osobę X, z którą miałem podpisane wszelkie maści umowy i tak dalej, tak?
Jeśli chodzi o pieniądze, to jest bardzo ciężko.
No i koleś się śmieje, tak?
Marku, ile są warte umowy w Polsce?
Nic, możesz sobie wsadzić głęboko w plecak, tak? Nie wiem. No nic nie są warte i to jest straszne, tak? Bo po prostu nie ma żadnego takiego poszanowania i absolutnie cały ten system nie zachęca w ogóle do tego, żeby być fair, tak? Znaczy, Jezus, no to wchodzimy też na zupełnie inny temat, tak? Ale tak wracając do tego tematu.
No ale nie zachęca, no. Ja chciałam, wiesz, zrobić z rudery piękny dom, po czym przychodzi administracja i mówi, wypierdolimy panią na bruk, bo pani pomalowała ściany niezgodnie z przepisami prawa budowlanego, tak?
Tak, ja nie do końca tak mówię.
Ale, no, ale nie jest tak? No tak jest, no.
Ja mieszkałem akurat w Gdańsku, w takiej starej dzielnicy, która była podlegała pod tamtego idioty konserwatora zabytków, czy coś ten deseń, tak? Gdzie nawet jak chciałeś się okno wymienić u siebie w mieszkaniu, to musiałeś złożyć jakieś papier i podanie, żeby on wyraził zgodę, że taki model okien na zewnątrz może być tak, że tam te łączenia muszą być w pionie,
no,
nie w poziomie,
takie
że coś
same
tam. No, kretynizm. No i była taka sytuacja, że była akurat rodzina, która kupiła sobie okna niewiele odbiegające od całej fasady budynku, tak? Tylko po prostu były tańsze, no skromnie żyjąca rodzina. No i skończyło się tym, że albo mieli właśnie tak, jak tutaj była gadka eksmisji, albo musieli
wsadzić okna takie jak cała reszta.
No, dokładnie. No. To w ogóle też kolejna nas taka kretyńska sprawa. Nie, ogólnie jest wesoło. Tak można to skwitować, nie? Był też taka sytuacja teraz, że tutaj u mnie, że tam koleś na motorze tam w filmie grał, tak jak ten...
Też umorzyli.
Tak, no.
250 przez Trójmiasto.
Znaczy akurat to mi nie przeszkadza, niech se zapierdziela i 500, tak jak da radę taki, że jedzie motorem w nocy, to absolutnie co nie razi, byleby potem jak tam się rozbije, to żeby mieli co z niego wycinać i żeby to komuś życie uratowało, ale...
Ale o co chodzi w tej sprawie, bo ja jej nie znam?
Wiesz co, koleś sobie zrobił rajd przez Trójmiasto, gdzie standardowo przez Trójmiasto się jedzie, powiedzmy, w nocy przy pustych drogach. Pół godziny to on tą drogę pokonał tam, nie wiem, 10 minut, bo jechał przez głównymi ulicami tam 250 na godzinę.
W Warszawie też był taki, tylko że samochodem.
Ale i co, zrobili mu sprawę za przekroczenie prędkości?
Umorzyli.
Tam miało być, że katastrofa w ruchu lądowym, czy jakieś takie rzeki grube
rzeczy. Prokuratura nie dopatrzyła się,
dokładnie,
że to było bezpośrednie zagrożenie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, no i sprawa została umorzona.
I dokładnie, i tyle. Nie?
A policja nie jest w stanie ustalić, kto kierował motocyklem kiedy było to.
Kamer jest przecież pierdyliard wszędzie, pieprzą o tych starach, jak
silnik. No bo jak komuś trzeba mandat wlepić, to nie potrafią ustalić, kto kierował.
Ale co z tego, że są kamery? Co z tego, że są kamery, jak przecież on jest w kasku?
No ale w kasku jest tak, ale są jakieś znaki szczególne, wiesz, ja nie jestem specjalistą, ale skoro są w stanie, kurde, my latamy w kosmos, tak, a nie jesteśmy w stanie namierzyć kolesia na motorze.
No.
Nie, kamery są, akurat nie wiem jak te kamery z Tristara, ale kamery w Gdańsku, na Długiej na przykład, są na tyle dokładne, że człowiek jak wyciągnie dowód osobisty, to z tej kamery da się przeczytać numer dowodu.
Jak stoi w miejscu, ale on jedzie 250 tak. na godzinę. Ile ta kamera załapie? 1/100 sekundy? Jego na obrazie?
Okej, ale jakieś znaki szczególne, strój, coś tam, motor, nie wiem. Słuchaj, nie wiem, nie znam się, tak?
Jest masa tych kamer przez całe Trójmiasto, jak on przejechał, no gdzieś się musiał zatrzymać.
Okej, ma czarny kask, czarną kurtkę, czarne spodnie, czyli tak jak 90% Batman. Motocyklistów.
No dobra, okej, ale wiesz, to nie powinno być żadnym usprawiedliwieniem.
Wiadomo, do kogo należy motocykl. Motocykl został namierzony, konto na YouTubie było, na które był wrzucony ten film.
Nie, po jakimś IP-ku, po czymś tam można, nie wiem...
To można dać właścicielowi motocykla, tak?
No ale wiesz, ale nie wiem, być może są jakieś takie metody, może popełnię jakiś błąd, może jakieś odbicie gdzieś tam w kamerze, może jakiś ucisk palca, nie wiem, może jakiś detal, tak? Nie wiem, są specjaliści, którzy tam analizują takie rzeczy klatka po klatce i są w stanie złapać jakieś tam szczegóły po barwie głosu, czy no nie wiem, ciężko mi powiedzieć po jakimś zachowaniu, nie wiem, no, że mają jakąś taką, wiesz, tylko bardziej do czego zmierzam, że to jest kolejny przykład, że wiesz, prawo absolutnie nie zachęca do tego, żeby je przestrzegać, tak?
To jest akurat taki przykład, no co, motocyklista akurat jest takim elementem, że on najwięcej krzywdy to sobie zrobi niż komuś, no ale po Warszawie dokładnie. Jeździł koleś samochodem i też umorzyli sprawę.
Mi to akurat nie przeszkadza, że ktoś tam sobie zapierdziela 500 nawet, tak? Uważam, że akurat lepiej, żeby ktoś jechał, jeżeli ktoś się czuje na siłach, ma dobry samochód, dobre umiejętności, to jest mniejsze zagrożenie stanowi niż jakiś dziadek emeryt, który tam nie do końca widzi.
Czy jakaś
inna dupa, która usiądzie i ona, wiesz, biegi się pomylą, czy jeszcze jakieś inne rzeczy.
Foch!
Ale taka prawda, znaczy ja nie...
No dupa usiądzie, no, a co siada? Dupa siada.
Właśnie o to chodziło, tak.
Chodziło o męską zapewne.
Dokładnie, tak, nie tak. No. Ale ten... No mówię tak, że nie dziwię się, że to jest tak już podsumowując temat. Będę kończył, nie będę już wam zabierał czasu. Może... I to też wpływa na to jakiś tam na ten odbiór tej całej policji, że no jaki to jest przykład, tak, że pójdziesz na policjanta i co ty możesz? No nic nie możesz, tak, możesz wlepić
komuś. Ale tu chyba też był niepoczytalny, dobrze pamiętam?
Tak, oczywiście, my chyba mamy tutaj w ogóle na Pomorzu, nie wiem, od morza chyba z tym jodem razem idzie jakaś taka niepoczytalność wtórna, bo tutaj co się nie słyszy, to wszyscy są niepoczytalni, wszyscy mają jakieś, wszystko jest negowane, nie wiem z czego to wynika, naprawdę, jak Boga kocham. Była taka sytuacja, że tam przecież też tam syn tam jednego z tych najbogatszych Polaków tutaj z Pomorza Krauzego, czy tam kogoś innego został dźgnięty nożem przecież.
Też było.
No, a z ochroniarzem szedł po supocie.
Co, też nożownik był niepoczytalny?
Tak. No tam wszyscy, to ja mówię, tu chyba coś w tym powietrzu, od morza leci jakaś niepoczytalność. No.
Wiecie, co trzeba sprawdzić? Trzeba sprawdzić, czy tych ludzi badał ten sam psychiatra.
No nie wiem, no myślę, że tych psychiatrów tutaj trochę jest, ale to... No nie wiem, ciężko mi powiedzieć.
Tak, bo
no,
są tacy psychiatrzy...
też jest niepoczytalny, tak?
Tak, są tacy psychiatrzy, którzy wszystkim wystawiają, że są niepoczytalni.
No tak, ale to tylko i wyłącznie stanowi to, że po prostu skutecznie pokazuje, że rób se co chcesz, tak? No i kto ma iść do policji? No i z kim tu się użerać? Weźmy taki policjant, nawet złapie jakiegoś równiarza jednego czy drugiego. Po co? I tak będzie niepoczytalny. A jeszcze jak go tam, nie wiem, rzuci o tą ziemię i skuje, tak? Nie daj Boże, sobie w ząbek wybije, że tam ojej,
to jeszcze będzie miał sprawę. No to jest racja. No,
i do końca życia odszkodowanie, więc kto to się w to bawi? W Stanach, jeżeli policja cię w ogóle zatrzyma, nie masz prawa drgnąć, tak?
Aha, bo cię zastrzelą od razu i mają do tego prawo i żadnego postępowania nie będą mieli.
Oczywiście, jeżeli samochodem jedzie za tobą, włącza koguty, masz prawo się zatrzymać, ręce na kierownicy i po prostu ani drgniesz, tak?
Aha.
Bo każda próba ruchu ręki czy cokolwiek może być podejrzeniem, że sięgasz po broni.
Tak.
A u nas to jeszcze wyskoczy z samochodu, zacznie opierdalać policjanta i się rzucać, o co tu chodzi, tak?
Tak.
Albo poprosi cię o dokumenty, o wylegitymowanie się, ty powiesz, awaj, spierdalaj i... Jak weź tu się użeraj. Przerypany zawód generalnie. Przerypany. Dobra, słuchajcie, dziękuję. Jutro sobie odsłucham całą audycję na podcaście. Jak zawsze. Miłego wieczoru, dzięki, hej.
Dzięki za telefon.
Dzięki, to Bartek, który uratował tę audycję.
No Jezus Maria. A już kończycie, czy jak?
Szła powoli. Po tym tekście to już głównego. Na pewno.
Nie było tematu głównego.
A to coś ostatnio nie ma, bo Remo wczoraj też nie miał tematu głównego.
Może to tak, wiesz, ten jod z niepoczytalnością na nas pływa.
Skitu.
Stwierdzam, że prowadzące audycje są niepoczytalne.
Dokładnie, audycja usprawiedliwiona, tak?
Tak.
Ze względu na brak tematu. Dobra, pozdrawiam, dzięki, hej.
No hej. No, ale to chyba właśnie tak jest, jak Bartek mówi z tą policją, że no, że policjantom się nic tam nie chce, bo od razu będą mieli sprawę założoną, czy ten i to chyba jest ze wszystkimi instytucjami państwowymi tak samo. Tylko, że...
Tylko nie urzędnik. Urzędnik nie będzie miał sprawy założonej, że jest niegospodarny.
Właśnie chciałam powiedzieć... Pieniądze. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o urzędników, to jest na tej zasadzie, że oni wiedzą, że oni są nie do ruszenia, że są biurwami i że wszyscy muszą być dla nich mili i wszyscy muszą im się kłaniać w pas. Tak jak teraz ja mam sytuację.
To jest eksperyment społeczny. Sprawdźmy na mniej groźnych urzędnikach, co będzie, jak damy takie przywileje policjantom. To z Polakami jest jakiś problem.
No, a i to są takie jednostki, które w większości powinni pomagać ludziom, tak? A tam, gdzie faktycznie można coś zrobić dla tego społeczeństwa, to te jednostki do tego wyznaczone nie będą się ruszały i nie będą pomagały, bo nie mają w tym żadnego interesu.
No nie mają.
Czy ja zostałam zrozumiana? Bo ja chyba nawet sama siebie nie zrozumiałam.
Nie, ja już przywykłem, naprawdę.
No.
Jak nie zrozumieliście, słuchacze, to piszcie w komentarzach.
Piszcie. Dobrze. To wasze ostatnie komentarze. Więc możecie dużo pisać.
W listopadzie.
Już mówiłam, żebyś mnie nie poprawiał.
Przecież ja cię nie poprawiam, tylko mówię prawdę.
Żebyś nie dopowiadał i nie wypowiadał się.
Dobra, za to mi zarzucisz niepoczytalność.
Nie, to ty się będziesz tym bronił. Nie, to tak wygląda.
Miałem lepsze metody obrony.
No, ale to jest... Bo jeśli na przykład policja nic nie robi, bo się boi konsekwencji, a ludzie nic nie robią, bo się boją konsekwencji ze strony urzędników, to... Nigdy nie wyjdziemy ani z tej mentalności, ani z tego zastoju, w którym się teraz obecnie znaleźliśmy. Bo nikomu nie będzie się chciało, ani tym osobom, które są do tego wyznaczone, ani całemu innemu ludowi w naszym kraju, nikomu nie będzie się chciało się ruszyć. Daniel dzwoni.
Niech dzwoni.
Z Norwegii, Daniel. To niech powie, jak to wygląda w normalnym kraju.
I czy Norwegia jest normalnym krajem?
Co jej przełknę?
To przełknij.
Czyli może być grubo.
Mają jedzenie, nie jest źle.
Tak, no tyle dobrze. Po pierwsze, dlaczego ludzie nie chcą być policjantami? A jaki jest inny powód bycia policjantem niż szacunek chyba? Taki psychiczny jakiś.
Żeby bronić słabszych?
No ale...
Masz jakąś misję.
A czy nasze prawo broni słabszych?
Nie.
Prawo niekoniecznie, ale policjant chyba może. Znaczy... Wiesz, co mówi ulica? Jak chcesz dać w mordę, to daj policjantowi. Nie odda, bo się boi.
Znaczy, jeśli chodzi o prawo, to prawo broni dzieci. Więc jeśli mówimy o chronieniu i bronieniu słabszych w kontekście dzieci, to tak, to nasze prawo ich broni nawet za bardzo. Całe to zabieranie rodzicom dzieci, to jest wszystko ich bronienie, tak? I na tym się kończy.
Ja nie lubię, jak się prawo pieprza ogólnie umowy międzyludzkie.
A w Norwegii tak. Się nie wpieprza?
No w Norwegii się wpieprza. Bardziej niż w Polsce pewnie.
To pewnie tak.
Ja tutaj wyjechałem z rodzicami jeszcze jakieś 5 lat temu. No.
I co wy tam robicie?
Ja po skończeniu szkoły wegetuję.
A rodzice?
Nie do końca pracują.
Aha.
Ale...
Umiecie mówić po norwesku?
Tak.
Powiedz coś po norwesku, to jest taki śmieszny język.
To jest taki sam śmieszny język jak szwedzki. Ja powiedz... po prostu nie mogę. Jak jestem w Szwecji, to ja zawsze się śmieję.
Powiedz mi coś miłego.
Coś miłego? No. Oj, już miałem układać... Oj, już się do tematu przygotowałem, a...
Oj, powiedz to śmieszny język, daj.
Co wam powiedzieć? To wymyślcie jakieś zdanie, ja wam szybko przetłumaczę.
Nie masz ambicji, wstąp do policji.
Nie, powiedz, że pozdrawiasz słuchaczy prawniczka najlepszej audycji.
No ja mam taki średni akcent, wiesz?
Nieważne, no, nieważne.
Inge ambition in politik.
Kudła, ty daj mu mówić.
Pozdrawiam słuchaczy prawniczka, tak?
Tak, najlepszej audycji.
Ja hilser mutaker, a prawiczek... Den beste audition i internet.
Nie, to nie było śmieszne.
Tak, nie było?
Nie, ostatnio chłopak taki powiedział, że...
Duński jest śmieszniejszy.
Jaki?
Duński.
A, duński może. Ale ostatnio właśnie poznał chłopaka, który nauczył się norweskiego, bo sobie wymarzył wyjechać tam na wakacje i on po prostu samoukiem był. Czytał książki po norwesku i się w ten sposób nauczył języka. I to było niesamowite. I tak jak on mówił, to tak śmiesznie brzmiało.
Ale mi przerwałeś też.
Teraz jeszcze raz, tylko wolniej.
Nie, ja może to ja też nie mam specjalnie akcentu norweskiego, wiesz? Bo nie za dobrze wypowiadam sylaby norweskie. Znaczy,
ale oni ci rozumieją.
No tak, jakoś tak. No. Nie wiem dlaczego. Bo język znam dobrze, nie? Ale gorzej właśnie z samym akcentem. Mają takie, w sumie, no takie podobne do staropolskiego, te U z O łączone, jak my mieliśmy, wiesz, inaczej ukreskowane się wypowiadało i inaczej U, to takie mają podobne pozostałości tej po literach.
Aha, dobrze, a wracając do tematu, to powiedz, bo ogólnie gadamy cię o eksmisjach, powiedz, jak to jest z eksmisjami tam, że jak ktoś ma swoje prywatne mieszkanie i wynajmuje komuś i ten ktoś mu nie płaci, to czy on go może wyrzucić bez żadnego ale?
Czy w ogóle są takie sytuacje w Norwegii? Może to państwo wszystkie ma mieszkania, na wszystkim zatrzyma.
Mam tu i kolegę, którego na przykład wyrzucili z mieszkania, dlatego że postanowili zbudować tą drogę. A co w Polsce chyba też się zdarza.
Tak, to też się zdarza. No.
No,
ale on był właścicielem tego mieszkania, czy tylko tam wynajmował?
Właścicielem był.
No i co? Co się z nim stało? Co? Dostał jakieś...
No musiał zmienić. Dostał jakiś czas, powiedzieli, że kupią od niego, żeby wystawił cenę i... Mm-hmm.
No tak. Ale mówimy o takich sytuacjach, wiesz, że masz kogoś na głowie, kto ci przestaje płacić, no i tego chcesz wyrzucić. I w Polsce nie możesz tego zrobić. A w Norwegii?
No raczej też nie. Raczej nie. No nie. Raczej nie. Chociaż właśnie to też jest taki przypadek, gdzie to mi się nie podoba. Uh-huh. Gdzie ci się... Bo to w sumie powinna być jakaś... Ciężko przez urzędnika ustalić, jaki jest powód tego, nie?
Uh-huh.
Bo jak to prawnie zawsze... No, ciężko to prawnie przedstawić.
No masz z kimś umowę.
Że ten pan mi niszczy mieszkanie. I wtedy musisz też... co...
Udowodnić
swoje
to.
Koszta, no i udowodnić i sam się na koszta narażać i zatrudniać jakichś tam
fachowców.
Tak, uh-huh. No.
No ale masz z kimś umowę?
I tracisz pieniądze przez to, że ktoś ci niszczy mieszkanie, a ty chcesz go wyrzucić po prostu.
No tak, ale masz z kimś umowę, że on ma ci co miesiąc na konto przelewać pieniądze. No to masz umowę, że on ma ci przelewać, masz swoje konto i to, że nie wpływają te pieniądze od tego człowieka i to już są dowody, tak? Twarde. Czy na tej podstawie możesz iść i kogoś wyrzucić?
No moim zdaniem powinno tak być, ale...
Bo w Polsce nie.
W Polsce nie możesz?
Nie.
To nie jest takie proste.
W Polsce musisz dać lokal zastępczy temu, który ci nie płaci.
No nie tak, Becia, tak? Mówisz, zmieniasz, nie tak mówiłem, że musisz dać. Tak było
nie musisz.
Parę lat temu, że musisz dać lokal zastępczy. No.
Ale to dlatego, że urzędnicy są tacy niefunkcjonalni, czy dlatego, że...
Nie, że prawo mamy takie.
Jedno i drugie.
Mi się wydaje, że tam powinno się wpuścić... Już nawet lepiej było, jakby się dzieci z przedszkola wpuściło do tych urzędów. bo mają już jakieś lepsze poczucie moralności niż ludzie, co tam
patrzą. Patrz, ja mam takie samo zdanie na temat organizacji ruchu drogowego w Trójmieście. Uważam, że trzeba wpuścić dzieci z przedszkola, żeby to zorganizowały, bo na pewno nie będzie gorzej, a na pewno będzie taniej. A może nawet będzie lepiej.
To tak, fakt.
I do Sejmu też.
Bo tam no, zawsze dzieci w przedszkola już mają jakiś mózg, to znaczy wypracowane myślenie i jakiś system moralny.
Inaczej, jeszcze mają mózg.
No, a robot wykonujący działanie jakieś tam, jakiś program, nie myśli ponad ten program.
Może tak być. No. A powiedz, tam jest takie prawo, że jego się nie da ominąć? W sensie, ja mam... ojczym mojego kolegi jest z Danii. I on przyjechał tutaj do Polski, otworzył firmę, bo powiedział, że w Danii prawo jest takie, że są sztywne reguły, mimo że jest ich mało, tak? To one są tak sztywne, że w żaden sposób nie możesz ich obejść. A w Polsce, mimo że jest tego 3 razy więcej, to one są takie chwiejne, że jak jesteś czwany, to ominiesz 90% z tego i tak woli prowadzić firmę w Polsce, niż prowadzić tam. Czy w Norwegii to prawo ogólnie jest takie jak w Danii, że one jest strasznie takie sztywne i że, no, że jak już faktycznie coś zrobisz złego, to zostaniesz za to ukarany? Czy też możesz omijać to na przykład z tym, że jesteś tam niepoczytalny, czy jakimiś innymi rzeczami?
No, Breivik był.
A Breivik właśnie.
Ale on chyba nie był uznany za niepoczytalnego.
No niby nie, dostał 20 lat. Tak? Co jest,
a to chyba więcej nawet nie ma, czy może więcej dostać?
No więcej nie może nawet.
A no właśnie, to może dlatego. A ja mam lepsze pytanie. A propos Danii, to tam wszystkim, jeśli chodzi o sprawy takie biznesowe, to wszystkim rządzą związki zawodowe. Byłem tylko 2 razy w charakterze zawodowym w Danii, ale już się zdążyłem trochę na ten temat dowiedzieć. W Norwegii też związki zawodowe są takie silne?
No. Znaczy są, na pewno inaczej ja nie wiem jak to w Polsce funkcjonuje do końca z związkami zawodowymi w ogóle ale a jak ty, czekaj, jeszcze raz sformułuj pytanie.
No na przykład jest taka sytuacja, że w Danii na przykład oczywiście nie musisz się zapisać do związków zawodowych, to jest wszystko dobrowolne, przynajmniej teoretycznie, w praktyce jest tak, że jak się nie zapiszesz, to ci robią pod górę. Jak się
pracodawca ci robi pod górę, bo to wykorzystuje w pewien sposób, a prawnie ci robią pod górę?
Nie, te związki zawodowe, że ci robią pod górę.
W Polsce albo też jest, tak jest, tak.
Albo jest też związek pracodawców, jak się do niego nie zapiszesz, oczywiście trzeba jakąś tam składkę roczną płacić za to, że się jest w związku pracodawców, ale jak się nie zapiszesz do związku pracodawców i masz powiedzmy firmę budowlaną, to oni mają prawo ci wejść na budowę, zablokować pracę i ty ich nie możesz wyrzucić.
To jest taka ogólna plaga w Europie. Aha. Że chyba większość instytucji państwowych, co się uznają za dobrowolne, bo to nie są jakieś związki zawodowe. Przez co chyba, że nie wiem jak w Polsce, ale tutaj nie utrzymuje, to znaczy to nie są prywatne instytucje, tak? Tylko, że one się utrzymują z tego, że zmuszają ludzi do płacenia im. To większość takich instytucji chcecie zmusić do płacenia, nie? Jeżeli...
Taka sama mafia.
No, jeżeli mają już takie jakieś tam dojścia w prawie i potrafią to wykorzystywać, no to chyba tak się automatycznie dzieje, nie?
Ale ja chcę jeszcze wrócić do tego...
To jest potrzebne wszystkim i...
Tak. Chcę jeszcze wrócić do tego prawa, no bo tutaj daliście przykład seryjnego mordercy, chociaż on nie był seryjny, bo seryjny tak w różnych odstępach robi, to...
Też było w odstępie kilku sekund.
On dostał może mało, ale został ukarany. W sensie, że miał proces i dostał tyle, ile wymaga tamto prawo. Tyle, ile wymaga tamto prawo, tak? To, więc ja nie mówię, czy są kary duże, czy małe, tylko czy po prostu system sądownictwa i cały działa, ten taki przygotowawczy, tak? Wiesz, jest na tyle, że jak faktycznie sąsiad cię okradnie i ty idziesz, to ty masz szansę wygrać. Albo na przykład ci coś zniszczy na posesji, to czy ty jesteś w sądzie w stanie uzyskać to, że ten sąsiad pójdzie i to naprawi, albo ci za to zapłaci?
No to chyba tak jak w Polsce będą się...
No w Polsce właśnie znaczy, tak nie jest. No.
W Polsce się doszukują właśnie tysiąca ustaleń jakichś prawnych, tak? Wtedy ci wyjeżdżają, jeżeli wjechałeś w kogoś samochodem, to sprawdzają ci tysiąc możliwości No właśnie ciężko to powiedzieć. No. Mi się wydaje, że właśnie tak jest, że zawsze próbują znaleźć jakąś winę na obie strony. Mimo to, że ty jesteś poszkodowany, tak, to idą i ci szukają, czy miałeś dopięte pasy w samochodzie, czy coś tam, czy tamto, czy stał pan,
jedna zasadnicza
czy pan się bronił.
Chyba jednak jest, bo w Polsce nawet jak masz wyrok, że koleś jest winny i ma ci zapłacić, to on mówi, że sorry, ja nic nie mam, nic mu nie można zrobić.
No i tutaj w sumie też można.
A co, w Norwegii można, jest w ogóle taka możliwość, że nic nie ma, to przecież zasiłek dostaje.
No to wtedy od państwa dostanie.
No to chociaż mu z zasiłku ściągnął, a w Polsce ile on ma tego zasiłku? 200 zł? Czy ile tam?
600.
No tak, no to dlatego, że mają z czego ściągać, nie? Ściągając to zasiłku. Chociaż podejrzewam, że i tak, ja wiesz, nie znam za dużo tej spraw tej, żeby ktoś... Raczej nie zostawiam...
Czy można mu zabrać zasiłek w ogóle?
No właśnie, raczej nie zostawiam kogoś tak, żeby nie miał co... że już nie miał... Mimo to, że mu zabierają pieniądze w sumie, które są od państwa, nie? Czyli od ludzi. To jeszcze pewnie mu zostawiam jakieś tam pieniądze.
No może. A jeszcze jedno... No, mów.
Cześć. Na przykład są... nie wiem jak w Polsce... No w Polsce też przez Unię Europejską jest coraz więcej takich zakazów prawnych. Też do tego, że... dobra, weźcie. Kontynuujcie. Pytanie.
Bo jeszcze takie jedno z punktu widzenia teraz człowieka, który mieszka w Norwegii, może już z nie taką mentalnością polską. Pytanie teraz do was obu jest. Ostatnio słyszałam
nigdy w Norwegii.
Ostatnio słyszałam o takiej sprawie, gdzie facet kierując autem zabił dziadków chyba oboje i dziecko. Albo jednego dziadka i dziecko. No i poszedł oczywiście do sądu i został skazany na prace społeczne i jakieś tam, nie wiem, małą grzywnę czy coś. Ponieważ sąd uznał, że sam fakt, że ten człowiek żyje ze świadomością, że zabił innych ludzi, jest już dla niego wystarczającą karą. No i ojciec wtedy tego dziecka i syn tego dziadka, nie? Który zginął, w Norwegii tak było, wziął i rzucił w sędziego krzesłem. No na znak chyba dezaprobaty tego wyroku, który usłyszał.
I dostał większy wyrok.
I ten, który prowadził, to był Polak, tak? Dlatego ta sprawa jakby do nas przeszła, no, że Polak właściwie nie poniósł żadnej kary za zabicie dwóch ludzi. Ale nie uważacie, że w takich wypadkach dawanie takich wyroków, czyli... No i jeszcze uzasadnienie takie właśnie, że to już jest dla niego wystarczająca kara, że on zabił tych ludzi, on był trzeźwy, nie jechał nawet jakoś za szybko czy coś, no po prostu pech był, tak, że oni się znaleźli na jego drodze. I czy to nie jest okej? Czy właśnie nie taki wymiar sprawiedliwości powinniśmy popierać? Daniel.
No to nie jest żadna sprawiedliwość.
No tak, ale widzisz, w Polsce by dostał 25 lat za to, tak? Czy coś tam. A tam dostaje pracę społeczne. A tam dostaje pracę społeczne, ponieważ sąd uważa, że on i tak już poniósł karę, zabijając tych ludzi i musieć żyć z tym do końca życia, tak?
No to jest całkowicie bez sensu, nie?
Dlaczego?
Jaką poniósł karę? Popełnił przestępstwo i popełniając przestępstwo, poniósł karę.
Ale nie jest powiedziane, że on popełnił przestępstwo. Tak naprawdę nie jestem nic w stanie powiedzieć na temat tego na podstawie informacji od Beci, bo nie jest powiedziane, w ogóle żadne okoliczności nie są podane, czy to był wypadek, czy...
To był wypadek.
No ale czym był spowodowany? Ja nic nie wiem na ten temat.
Wypadek był spowodowany tym, że on sobie jechał z dozwoloną prędkością. Dziecko, nie wiem, wbiegło na ulicę czy coś, on po prostu odbił i... Nie, coś mu wbiegło na ulicę, on odbił i uderzył w to dziecko i tego dziadka. No pech, zwykły pech.
No wypadek, no to jakie to jest przestępstwo?
To jest wypadek.
To nie jest przestępstwo, to jest wypadek.
Zgadzam, no.
I on został właśnie ukarany tylko na pracę społeczną, na grzywnę, bo i tak już musi żyć z tą świadomością. I to uzasadnienie sądu, ja tak na początku, nie wiem, no trochę się z nim nie zgadzałam, ale później doszłam do wniosku, że to właściwie jest już wystarczająca kara. Zabić człowieka i żyć z tą świadomością, że zabrałeś komuś dziecko, to jest już dużo. Więc po co karać jeszcze dodatkowo takiego człowieka aresztem? Co to zmieni? To ani nie przywróci życia tamtym ludziom, ani z tym człowiekiem nic dobrego nie zrobi.
No to jest zasadnicza różnica właśnie, że to był wypadek. A...
W Polsce za takie rzeczy dostajesz więzienie.
No bo to Polska, no.
Dlatego się pytam, czy nie taki wymiar sprawiedliwości powinniśmy popierać?
No ja na podstawie tych informacji tak. To mogę popierać taki wymiar sprawiedliwości, chyba że było tam coś, czego nie przytoczyłeś tutaj, bo...
Wypadek.
Nie, no, nie ukrywajmy, zdarza się.
Na podstawie tych informacji to ja bym raczej wyznaczył grzywnę, jako, bawiąc się w sensie.
On dostał jakąś małą grzywnę.
Nie bardzo można człowieka karać za to, że uległ wypadkowi, no. No on sam też uległ wypadkowi.
W Polsce się kara. I chcę ustalić, który wymiar sprawiedliwości jest bardziej właściwy w sensie resocjalizacyjny, edukacyjny. Który?
Jak?
Resocjalizacyjny i edukacyjny. W sensie takim...
Edukacyjny.
Czy większe korzyści przyniesie zamknięcie tego człowieka w więzieniu, czy większe korzyści przyniesie zostawienie go wśród tych ludzi i pozwolenie mu poradzić sobie z tą całą sytuacją?
A resocjalizacyjny, czyli więzienie, tak?
Nie, no to jest taki, wiesz, że było pewne zdarzenie, tak, które, no ty jesteś za to karany, no i później musisz się nauczyć z tym żyć. I czy bardziej nauczyć się pójście i robienie prac społecznych, nie wiem, nawet na rzecz tej pokrzywdzonej rodziny, czy bardziej pomoże ci zamknięcie w więzieniu, siedzenie 3 na 3 metry i zastanawianie się nad tym, co ty zrobiłeś?
To pomatanie jakieś. No, zależy w jakich wypadkach. Ja... Chyba najlepszą sprawiedliwością jest wtedy, kiedy ktoś, kto zrobił komuś krzywdę, odpłaci się taką samą, znaczy równowartością tego, jaką krzywdę zrobił, tak? Czy tam pieniężną, czy w jakiś ten sposób.
Ale no przy w zabiciu. Przypadku,
ale w takim przypadku, kiedy to był właśnie jego wypadek, to nie wiem, czy właśnie nie powinien w ogóle nic nie pociągać go do... Czy to nie powinno w ogóle nie pociągać do odpowiedzialności?
No wiesz, tam niby mu powiedzieli, że mógł jechać wolniej, że mógł lepiej obserwować, że coś tam, tak? Mimo, że wszystko zrobił tak, jak należy, no ale mógł.
Właśnie w Polsce mogą ci jeszcze dowalić takie rzeczy, bo pan jechał bez pasów, albo i tyle, nie? I już.
Tak, albo nie dostosował prędkości, albo coś.
No, tam gdzie jest...
30 na godzinę pan śmiał jechać 28.
Dokładnie.
No.
No, takie... Najbardziej mnie właśnie wnerwia takie podciąganie pod przepisy, które w ogóle nie mają nic z tym zdarzeniem wspólnego, że pan miał niezapięte pasy, pan jechał coś tam 10 więcej niż się powinno jechać, no ale co za różnica. Znaczy może z tą prędkością tak, ale w Polsce i tutaj w Norwegii też prędkości na drogach są w ogóle no nie wiem, kto je stawia.
Ale miałam ostatnio taką sprawę w sądzie, gdzie gościu jechał drogą, gdzie było dozwolone 80 na godzinę. No i to była, no nie wiem, czy ślizgawka była na drodze, bo rzadko kiedy w dużych miastach jest ślizgawka, no ale jezdnia była mokra, to były takie przymrozki i tak dalej. I gościu sobie jechał 70 na godzinę, czy tam 65 na godzinę, no i doszło tam do kolizji, czy tam do wypadku, nie wiem już, jakie tam zniszczenia były, jak oni to oceniali. Tak czy siak gościu przychodzi i mówi, że przecież ja jechałem z dozwoloną prędkością, więc o co wam chodzi? Ja nie jestem winny tego zdarzenia. No i biegły mu tłumaczy, że prędkość, jaką powinien się pan poruszać, ta bezpieczna prędkość i dostosowana do warunków prędkość, o których mówią przepisy drogowe, to czasami jest 5 na godzinę. I gościu nie umiał tego zrozumieć, dlaczego ktoś mu każe jechać 5 na godzinę po mokrej jezdni, gdzie jest śnieg, przymrozek i cała reszta, skoro on ma 80 na godzinę dozwolone. I dla mnie to po prostu było niesamowite, jak można być takim debilem. Jak?
No można, no spotkałaś się osobiście, to wiesz.
Jak można nie rozumieć takich oczywistych rzeczy? No dla mnie to jest oczywiste. Dla was? A dla was?
Może sprecyzuj, kto ma odpowiadać.
Kudłaty?
No ja trochę jeżdżę samochodem i nie tylko, to ja to i owo na ten temat wiem. A może, czy facet może nie powinien mieć prawa jazdy, no. Nie każdy musi jeździć, no. Niektórzy się nie nadają, no ja widzę na drogach, że niektórzy się nie nadają, żeby jeździć samochodem. Nie wiem, jedni mają do tego predyspozycję, inni nie. Jeden szybko biega, drugi nie. Jeden umie się, nie wiem, nauczyć tabliczki mnożenia do iluś tam set i się tego nauczy, drugi sobie z tym nie poradzi, no. Jeden będzie umiał żonglować ogniem, drugi nie będzie umiał. No może ktoś nie umie, nie będzie umiał jeździć samochodem, no.
A ty uważasz, że jesteś dobrym może kierowcą?
Wina. No ja tak uważam.
Okay. Może wina tych, co dają prawo jazdy. Czy państwowego systemu tego, co...
A to jest zupełnie inna rzecz, ale czym innym jest system, który jest głupi, który nie uczy w ogóle jeździć, tylko uczy zdać egzamin. A czym innym jest... Samo podejście do tego, jak się człowiek na drodze zachowuje.
Ale to też jest kwestia miasta, w którym jeździsz. Na Mazurach ludzie jeżdżą z większą kulturą i o wiele bezpieczniej niż w dużych miastach, które wymuszają na tobie po prostu jazdę jak cham, bo jeśli nie jedziesz jak cham, to wszyscy się przed tobą wciskają i twoja droga do pracy się robi niekończąca.
No to też jest. Ja od czasu, kiedy zacząłem mieszkać w Gdańsku, zaobserwowałem u siebie, że ja nie jeżdżę tak, jak uważam, że powinienem jeździć, tylko jeżdżę tak, jak ode mnie sytuacja wymaga. Na przykład sytuacja wymaga, żeby przekraczać prędkość, bo będę stał wszędzie na czerwonym świetle, jak będę jechał z dozwoloną prędkością. Bo jest czerwona fala na dozwolonej prędkości, bo jakiś idiota nie umiał ustawić świateł.
Pod ciebie. A jak to jest z przepisami drogowymi, Danielu?
Norwegii?
No.
Co mnie się pytasz?
Tak.
Ja nie jeżdżę, wiesz, ja nie mam prawa jazdy, ale wydaje mi się, że nie są zbyt odpowiednie do tego, jak ludzie jeżdżą i tak, no bo ludzie i tak jeżdżą szybciej. To jest chyba to, jaką ludzie dobierają prędkość w większości. Tłumaczy to, że są... Samo już co tłumaczy to, że są źle poustawione znaki.
Aha, a drogi? Dobre macie drogi?
Jeżeli kierowcy sami dobierają inną prędkość.
Aha.
Drogi też są... No, wiesz, to jest... jest okej. Okay. No tak.
Aha.
Bo mają dużo pieniędzy i mają z czego remontować, więc jest okej. Okay. Mimo to, że tu są takie hardkorowe temperatury czasem, że wiesz, skuwa lód drogi i trzeba na to dużo pieniędzy wydawać, to jest okej. Okay.
No wiem, to jest jeden z powodów, dla których chciałam mieszkać w Norwegii kiedyś, bo jest zimno, a ja uwielbiam zimno.
Ja na samym południu mieszkam, więc jest prawie, no w zimie jest zimniej, ale normalnie jest normalnie.
Normalnie. Ale bo na przykład ja byłam bardzo zaskoczona, jak pojechałam do Irlandii i w Irlandii przepisy ruchu drogowego ograniczają się do tego, że w 90% znaków z podaną prędkością wynosi 100. Oni po prostu wychodzą z założenia, tam gdzie jest droga, gdzie dwie auta się nie zmieszczą, gdzie jest droga w górę i jest zawijana, Albo tam, gdzie jest droga czteropasmowa i jest prosta. Tam jest wszędzie 100 km na godzinę dozwolone, bo oni wychodzą z założenia, że nie państwo powinno decydować o tym, z jaką ty prędkością masz jechać, tylko ty masz być na tyle odpowiedzialny, żeby wiedzieć, jaka prędkość jest właściwa dla danego momentu twojego poruszania się po drodze. I uważam, że jest to jeden z najlepszych po prostu przykładów do wcielania w życie dla kierowców. Tak samo jak prawo jazdy w Irlandii wyglądają tak, że najpierw przez rok jeździsz z osobą towarzyszącą, później jeździsz sam, później możesz wozić dzieci, a później możesz wjechać tam na drogę szybkiego ruchu, tak? I tam, nie wiem, po roku czy po półtora jazdy idziesz i po prostu mówisz...
A nie po tym czasie, jakim ty zdecydujesz, że już umiesz jeździć?
No to może po czasie, po którym ty zdecydujesz, nie mniej niż półtora roku, to tak powiedzmy, bo tego nie wiem. Wiem, że na pewno tam jest rok czy półtora roku. Idziesz z tą osobą, która z tobą jeździła najczęściej i po prostu składasz oświadczenie, że umiem jeździć, wydają ci prawo jazdy na tej podstawie.
Nie, no mają egzamin.
Ja się nie spotkałam z tym, żeby oni mieli egzamin, żeby ktokolwiek ich egzaminował, jak oni jeżdżą na drodze. Nie spotkałam się z tym.
Mój znajomy zdawał egzamin na prawo jazdy na ciężarówki w Irlandii.
A może na ciężarówki to jest inaczej. Ja mówię o takich samochodach osobowych. Że tak to właśnie wygląda. Tam właśnie są takie wymogi, że póki nie masz tej plakietki prawo jazdy, to nie możesz wozić dzieci i na pewno nie możesz na tych tam autostradach i drogach szybkiego ruchu się przepraszam, poruszać, a tak to uczysz się jeździć w warunkach, których później będziesz się poruszał po drodze. No rewelacja po prostu, rewelacja.
Tu jest tak, że w Norwegii, że jeszcze jak nie masz prawa jazdy, czy jak zaczynasz zdawać kartę na skuter, bodajże, to już możesz jeździć, ale z Elką i z kimś, kto miał 5 lat prawo jazdy.
Czyli musisz mieć dowolne uprawnienia o tym, że ty w ogóle masz pojęcie, co się dzieje na drodze, tak?
No, jeszcze w ogóle nie musisz mieć skończonego tego kursu, tylko musisz zacząć.
A.
I już możesz sobie, wiesz, Elkę przylepić na samochód i jeździć tam z rodzicem, czy z kimś, kto już ma prawko.
No taki system też jest w Szwecji, że się przykleja nalepkę, czy właściwie to jest na magnes folia, informująca o tym, że ten kierowca się uczy jeździć, ale widziałem też nawet samych kierowców, nie wiem, czy oni po prostu mają w nosie to prawo, czy pozwala nawet jeździć samemu.
Nie, może po prostu ktoś takie auto używa.
Nie, bo to jest tylko zdjąć, to nie trzeba odklejać, to jest na magnes, na nalepkę. Ja podejrzewam, że po prostu ktoś kawałek miał tylko gdzieś podjechać i tam nikogo nie fatygował. A.
Może w Irlandii też tak jest, że coś się nakleja, no, bo tego to nie pamiętam. Ale może tak jest. Ale w Polsce też przecież był taki czas, że ci kierowcy, którzy mieli prawo jazdy rok czasu, do roku czasu musieli jeździć z taką naklejką, że jestem początkujący, czy tam Elka, czy coś tam.
No to jest właśnie w drugą stronę. On się najpierw ma zdać egzamin, a potem dopiero on się ma uczyć jeździć. To chyba nie tędy droga.
No, dlatego mówię, Irlandia pod względem po prostu samochodowym, to był dla mnie taki ewenement. I stwierdziłam, że to z tego miejsca wszyscy powinni brać przykład. Bo jeszcze nie spotkałam tak super rozwiązania.
Słucham? Agnesa pyta na czacie, czy idzie na żywo. Idzie na żywo.
Ale to w Stanach też miałeś przecież takie bardziej hardkorowe przepisy drogowe. No więc przez długi czas nie było ograniczenia prędkości. Jakoś nie słyszałem o horrorze na drogach w tamtych czasach, czy coś takiego. Ludzie...
W Niemczech na większości autostrad nie ma ograniczeń prędkości i jakoś jest tam najmniej wypadków. Przypadek? Nie sądzę.
No ja też nie sądzę.
Ale Stany, bo Stany to duże miasta w Stanach sam sobie rozwiązują problem prędkości, bo jest tam taki ścisk, że nie możesz jechać więcej niż 30, a drogi, szybkie drogi, to one są duże, w sensie, że szerokie i bardzo dobre. I tam chyba nie ma konieczności jakby dawania...
Ale jest ograniczenie prędkości, to chyba nawet niższe niż u nas. U nas na autostradzie można jechać 140 km na godzinę, a w Stanach 85 mil chyba?
Mi się wydaje, że jest 100 mil. A jak są mile przeliczane?
1,61 to jest kilometra, to jest jedna mila.
No, no to nieduża jest różnica, gdyby było 100 mil, bo mi się wydaje, że tam 100 mil jest.
Nie ma chyba, 100 mil chyba nie ma, ale tam były jakieś niedawno zawidowania.
No nie, a poza tym Stany są podzielone no, na tyle dystryktów i tam wszystkie mają swoje własne prawo, nie? W Teksasie to w ogóle żadne prawo nie obowiązuje, tak jak drogowe, bo tam ludzie wiedzą, jak się zachować, tam nikt ich nie musi uczyć, no.
No zwłaszcza tam,
broń ich uczy.
Broń
no właśnie, broń ich uczy, jak się zachowywać. I tam nikt ci nie wyskoczy, nie? Nie zajedzie ci drogi i nic.
No tak. No, takie ograniczanie ludzi prawami to moim zdaniem przeważnie tylko właśnie do zdziczenia ludzi doprowadza i do tego, że nie wiedzą, jak się zachowywać, a jeszcze po jakimś czasie zaczynają się poddawać tym prawom w ogóle nie myśląc, do czego one są. Znaczy w ogóle mając już w założeniu, że każdy z tych praw musi być czymś niepodważalnym.
Aha. Tutaj jeszcze mi się...
Tak jest właśnie, że właśnie większość ludzi ma prawa za niepodważalne. Nie ma nawet co podważyć tych praw.
No właśnie.
No i dlatego też im w sumie tak dobrze idzie jako socjalistyczny kraj, nie? Bo w innych, u nas w Polsce się ludzie buntują non-stop, a tutaj są tacy już pozytywnie nastawieni na to, jakim nowe prawa wprowadzają.
Aha. Przypomniała mi się jeszcze jedna taka sytuacja, gdzie kiedyś się biegły wypowiadał na temat takiej drogi wylotowej na obrzeżach Warszawy, gdzie powiedział, że na odcinku tam chyba 150 metrów ustawionych jest 20 znaków drogowych, czy nawet więcej. I on powiedział, że sam fakt, że kierowca musi patrzeć na te wszystkie znaki drogowe i się zastanawiać, czy on ma je przestrzegać, czy nie, czy one jego dotyczą, czy nie, powoduje, że jego reakcje na wszystko, co się dzieje dookoła, są tak opóźnione, że on się dziwi, że tam jest tak mało wypadków. I że po prostu trzeba być kretynem, żeby poustawiać... I to nie są znaki, które tam powtarzają się czy coś, tylko to są znaki każdy czegoś innego dotyczący. Jeden jest dla tirów, drugi dla rowerów, coś tam. No po prostu czasem...
Nie tak jest.
Na wylocie z Warszawy przy drodze na Wilanów, wiesz? I to jest po prostu coś niesamowitego. Ja wiem, że teraz to już zostało zmienione, bo tam strasznie jakby dużo było skarg na to i to zostało zmienione, że oni tam zredukowali tą ilość znaków. Ale no, tam przepisy, że ograniczają nam prędkość, że... no nie wiem, tam zakaz parkowania w połowie Warszawy i tak dalej, to ten, no to... No powiedzmy, że jeszcze jakoś jesteśmy do tego przyzwyczajeni, nie jesteśmy w stanie to znieść. Ale już taką głupotę właśnie, gdzie oni no, sami powodują doprowadzanie do wypadków w ten sposób, że kierowca musi zwracać uwagę na wszystko, co mija, no to już jest przegięcie w każdą stronę. Tak myślę. W Norwegii chyba tak nie ma.
No chyba nie. Znaczy z tego, że są tak często rozstawione znaki.
Że bezmyślnie tak są rozstawione. Tam no, się chyba bardziej zwraca uwagę.
Nie bardzo wnoszą. Aha. Często słyszę takie komentarze Norwegów, że się boją Polaków na drodze na przykład.
Wszyscy się boją Polaków na drodze. I ruskich.
Bo oni sobie tam jadą powoli, przestrzegając wszystkich przepisów i nie mają za bardzo problemu z tym.
Przed chwilą mówiłem, że nie przestrzegają.
Że nie, no nie przestrzegałem no tej prędkości. No dobrze, no tam większość ludzi jeździ za szybko. To nawet autobusy jeżdżą szybciej niż ta prędkość na drogach, niż jest dozwolona prędkość na drogach.
Ale to i tak jest wolno, tak?
No, a i tak jest wolniej niż Polak, który wyjedzie i się śpieszy do pracy. No tak. Mając 200 na liczniku.
No, my jesteśmy specyficzni. Znalazłeś kudłaty, czy nie?
Znalazłem, że jest 65 mil na godzinę. Aha. Tak na szybko, to jest około 120 km na godzinę.
A gdzie to jest?
W Stanach Zjednoczonych.
Ale gdzie?
W stanie chyba Dakota. Że nie, czyli nie, nie 65, tylko 75, przepraszam, że podnieśli z 65 do 75 i to jest mniej więcej 120 km na godzinę. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś było 85, ale nie mogę w tej chwili na to natrafić. No ale to u nas i tak jest więcej, bo u nas jest 140 na autostradzie dopuszczalne. Swoją drogą ciężarówki mają na autostradzie 80, to jest bardzo duża różnica prędkości. W Stanach jest to trochę inaczej rozwiązane. Mniejszą prędkość mogą rozwijać samochody osobowe, ale większą mogą ciężarówki, żeby nie było dużej różnicy prędkości. To też stwarza zagrożenie. Trochę lepiej pomyśleli niż u nas.
O, jak ze wszystkim. No dobrze. Ja myślę, że już będziemy trochę kończyć, czy nie?
O, ja znalazłem z innej parafii.
To mów.
A propos podsumowania tych tutaj praw.
No, no.
W Polsce też takie co jakiś czas się pojawiają, o, że z gazety norweskiej głównej teraz jest zabronione podnosić koty za tą skórę,
co mają
na szyi, no, za wsiarz. I psy trzeba przewietrzać 3 razy dziennie.
Trzeba przewietrzać psy.
Tak. W sensie wyprowadzać?
Zużyte. Więc no, można to obejść, wystawiając psa przez okno po prostu.
Ale nie za wsiarz.
No. Psa no, można, tylko jeszcze. Kota nie można.
No. I potem jest cała lista właśnie praw związanych z kotami i psami, które obowiązują w Norwegii. To pisze tylko, że to są niektóre przypadki.
To weź poczytaj kilka, to może być fajne. Już z samym tym siarzem mi się podobało.
Nie ma... Czekaj, brak... Jak ja to przetłumaczę? Brak... kurde. Brak osłony przed pogodą i wiatrem.
Parasol.
No, nie, tego nie czaję.
Ale co, dla psa czy dla kota?
Dla psa, dla zwierząt ogólnie. Dla psa i dla kota.
Trzeba przewietrzać, ale nie można na deszczu.
Nie wiem, co mają tu ociuszki chodzi dla psów, czy...
A może? Może, żeby ubierać.
Jeszcze mogę przedstawić matce za to, że nie ma kapelusza.
Pan nie nosi kaloszy.
Dobra. No.
Słabe zęby, nie wiem, nie mycie zębów psów.
Mycie zębów psom.
No.
No ludzie.
Ściąganie kamienia.
No są tu i takie fajne rzeczy. I są o tym są całe 2 strony i to są tylko... tu pisze, że to są tylko te, niektóre wybierano.
Najlepsze, prawda.
To jest całkiem na poważnie pisane. To nie,
zrób audycję
jest...
w enklawie absurdy Norwegii.
A w Polsce, nie ma tak samo dużo?
No są.
Są.
Wiesz, to się, zawsze się lepiej śmieć z czyichś absurdów niż ze swoich. Ale to ze swoimi Polski... musimy żyć.
Ja z Polski słyszę od kolegi, że go na przykład policja zatrzymuje, bo jego pies nie jest przypięty pasami.
Co?
No.
Pierwszy słyszę. No
pod ej, takim pozorem na przykład.
No widzisz, a w Norwegii to by go zatrzymali, bo sweterka nie ma.
O, i tu jest fajny komentarz pod tym artykułem.
No.
Ktoś napisał, że to teraz wszystkie, jak to się mówi po polsku, mamy te kobiety z kotami.
Będą... A, kocie mamy.
Kocie mamy, no. Teraz wszystkie kocie mamy są narażone na straty, znaczy, że na karę, bo przecież każdy tak robi. Przez miliony lat tak robią wszystkie mamy. I ktoś mu odpisał, że ludzie przecież nie mają instynktów zwierzęcych. I nie możemy tak myśleć, bo czy kiedyś widziałeś kota, który nosił kota za szyję?
Tak. Matka tak nosi swoje dzieci.
No tak. Ale to, że nie mamy instynktów w kocich jest ciekawe, że nie, no nie wiem.
Chyba, że są tu znażyczek, jest niepoczytalny i ma koci instynkt.
No właśnie, co ci urzędnicy mają, że takie z takimi rzeczami wychodzą?
Czasem? Czasem chyba tak. No nie wiem. A powiedz, jak jest z adopcją dzieci? Czy tam jest promowane, żeby oddawać parom homoseksualnym dzieci? Nie szum.
Nie wiem, czy adopcja pary seksualne. Tego nie wiem, ale wiem, że są śluby zezwolone, bo w gazecie można przeczytać co tydzień, to znaczy codziennie w tygodniku, kto się żeni. Tam czasem jest...
Pan Dor ze swoim mężem wyprowadzają pieska w sweterku, żeby się przewietrzył.
I w kapeluszu.
Zagadka, w jakim kraju dzieje się ta historia?
Dobre, dobre. No dobrze, kończmy już. Dzięki wielkie, Daniel, za tutaj takie smaczki norweskie. Cieszymy się, że nie tylko u nas jest tak źle. Cieszymy się, kudłaty?
W Unii Europejskiej, ale mimo co wprowadzałem takie...
No niektóre absurdy to właśnie Unia nam narzuca.
No, już bycia,
nie trzeba być w Unii, żeby... Może takie pocieszenie. Nie trzeba być w Unii, żeby takie absurdy...
Można być w Norwegii, nie trzeba być w
Unii. Można. No dobra, to dzięki.
Widzisz, Becia, zasadnicza różnica między nami jest taka, że mnie nie cieszy czyjeś nieszczęście. To mi wcale nie sprawia, że moje absurdy są mniej absurdalne, to że w Norwegii też są absurdy.
Nie, mnie to śmieszy.
Śmieszać to mnie też śmieszy, ale nie cieszy mnie to. Znaczy,
nie cieszy.
Nie polepsza mi to sytuacji.
Nie, mi poprawia ten jakiś tam własny system wartości, że nie jestem jeszcze w takim bagnie. Najgorsze. Ale martwi mnie to, że nie ma za bardzo gdzie wyjeżdżać, bo wszędzie jest to samo. Wszędzie jest to samo, no. Nie, w Azji też jest źle. W Azji też nie jest okej.
Aż do Afryki, tam jeszcze nic nie ma.
Daniel, nie słychać cię prawie, słychać tylko szum. No teraz lepiej tak.
Mówię, że ostatnio sterowałem radio chińskie w jakimś starym radio. Znaczy w starym radio fizycznie, radio chińskie fale dorwałem, to tam też trochę politycznego kanału posłuchałem, to niewiele się różni.
Co oni mówili po angielsku na tym radio?
No jest takie w pół angielskie, w pół chińskie. Przez jakiś czas tam nadałem po chińsku, a potem po angielsku. No i gadali o jakichś tam czy uczniowie powinni sprzątać szkoły i cała debata o tym, że czy w każdej szkole powinno być, wiesz, mogą sprzątać, czy nie powinni, czy to jest wyzysk, czy to nie jest wyzysk. Taka debata.
No tam to w ogóle nie powinni poruszać jakby tematu wyzysku, bo tam chyba wszyscy są wyzyskiwani.
Myślisz?
No, że się pracuje za bardzo małe pieniądze.
No, ale też odpowiednie do kraju. No, a myślisz, że tam jest też wszystko dużo tańsze i raczej łatwiej rozkręcić biznes. Chociaż nie wiem, jak tam. No,
że biznes to na pewno, ale tam później...
Jest na pewno korupcja, ale nie wiem, czy jest aż tak dużo regulacji prawnych.
Właściwie prawie w ogóle nie ma regulacji prawnych, co powoduje, że pracodawca z pracownikiem może sobie robić, co chce. I dla pracodawcy to jest okej, ale dla pracownika już niekoniecznie.
No dla pracownika to lepiej, jakby siedział bez pracy i zdychał z głodu.
No.
Przecież to jest oczywiste, że lepiej by mu było bez tej pracy.
Kudłaty, wyłączę cię zaraz.
Cholera. Nie, to by nie poszedł do pracy. Kurde.
Ale co w tym, ale lepsze jest to, że ci państwo ustali, jaki masz ten? Jaki masz mieć umowę z twoim pracodawcą?
Jakieś minimum chyba powinno być. Nie wiem, czy przez państwo. Mogłoby być umowa pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.
Moim zdaniem to jest niemożliwe.
Ale jakieś minimum, typu określony czas pracy, jakaś praca, płaca minimalna. No,
ale
mogłoby tak
być. O to chodzi, że chcę pracować.
Ale kto tego ma pilnować?
No i
Co, państwo ma tego pilnować?
Nie, powiedziałam, że to może być umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Ważne, żeby to było określone.
No ale określone czym?
Umową.
Pracownikiem chyba w okresie.
Myślisz, że oni nie podpisują umów między sobą? Może mają ustne umowy, z zadłużnicą, czy jest ustna, czy pisemna.
Że jest nieprzestrzegana, że ma pracować 8 godzin, a pracuje 18.
Za samo to, jeżeli... powinno się podpisywać umowę, jeżeli jesteś myślącym pracownikiem, tak? No to chyba chcesz podpisać umowę z pracodawcą, a jeżeli ci tego nie przestrzega, to możesz go po prostu posądzić o oszustwo.
Nie możesz, bo tam nie ma żadnych praw takich.
No ale oprócz tego, że możesz go oprócz sądu, które ci da sprawiedliwość, na przykład, gdzie możesz się zwrócić, że ktoś cię oszukał, no to moim zdaniem nie potrzeba więcej regulacji.
Swoją drogą, pół audycji dzisiaj było o tym, że umowę to sobie można głęboko do plecaka schować, a Becia teraz postuluje, że muszą być umowy, które rzeczywiście dużo zmienią.
No umowy z rządem, tak?
Nie, pracodawca ten. No widzisz, jak ja mam określony jednak swoją płacę i czas pracy, to u mnie jest to przestrzegane. Tak?
No, ale ty pracujesz dla państwa, to jest zupełnie inna historia.
Co za różnica? Znam dużo ludzi, którzy pracują w firmach prywatnych i mają dokładnie tak samo jak ja. Czyli nie są oszukiwani na płace, dostają tyle pieniędzy, na ile się umówili oraz nie pracują ani minuty dłużej, niż jest wyznaczone w czasie.
To wiesz co? Powiedz tym Chińczykom, którzy pracują bez tej umowy, ej, słuchajcie, to jak oni was oszukujecie, to może dla nich nie pracujcie.
Ale oni nie mają gdzie iść, więc muszą się godzić na takie warunki.
Skoro nie mają gdzie iść, no to tam mają lepiej bez żadnej umowy, niż by mieli mieć te umowy i nie mieć pracy.
Ale są wykorzystywani i pracodawcy, to...
Ale też jest dużo...
A tak by zdychali z głodu.
No, ale też jest dużo ludzi bogatych w Chinach, no zobaczysz na jakiś margines też. Że są ludzie wykorzystywani w firmach, a nie ma jakiejś wyższej klasy społecznej w Chinach?
Ile? 10%?
Ja rozumiem, koncepcję, Beci, o co chodzi, ale nie tędy droga. Sam pomysł jest fajny, tylko że wprowadź to do rzeczywistości, to już nie jest takie łatwe.
No, trzymać pracownika na określony czas i nie pozwalać mu pracować dłużej, albo...
A zmuś kogoś do tego, żeby przestrzegał umowy.
No nie można i to mi się nie podoba.
To jest przecież, oni mają umowę ustną, których właśnie powiedziałeś, że nikt nie przestrzega. To kto ich zmusi do przestrzegania umowy pisemnej, skoro ustnej nie przestrzegają?
Jakby pracodawcy byli karani za to, że zmuszają pracowników do pracy za 18 godzin, to może by to coś dało.
No, to może jak ludzie zaczną podpisywać umowy o mieszkania, to ludzie zaczną płacić im czymś. A czekaj, nie, jednak nie płacą.
Nie mówimy teraz o czynszu, mówimy teraz o pracy.
A co to za
pracy? Co
mówimy o umowie? Mówimy, czy umowa jest skuteczna, czy nie. Pół audycji dzisiaj trajkoczemy o tym, że umowy pisemne są nieskuteczne w Polsce.
Tak, ale umowy o pracę pokazują, że jednak niektóre umowy są skuteczne, tak?
No jeżeli ktoś potem stanie za tą umową, tak? Jeżeli
na przykład jakiś... państwo się wtrąci i powie, że pani Sam no, Krukling, nie pan tutaj to... nie może swojego pracownika wykorzystywać.
Mnie chodzi o wprowadzanie się w państwa, tylko żeby sam rząd, ten rząd, co ja gadam, sam urząd, czy tam sędzia funkcjonował na tyle dobrze, żeby mógł podjąć taką sprawę i doprowadzić ją do końca, nie tak jak jest teraz w Polsce, tak?
Tak, czyli
jeżeli
na przykład...
ktoś kogoś oszukał, no to nie mają to w poważaniu po prostu.
Tak, czyli na przykład idzie pracownik i mówi, pracowałem dzisiaj 5 godzin dłużej, wczoraj 5 godzin dłużej i sędzia mówi, pracodawca ma wypłacić za dodatkowe 10 godzin pracy. Jest uczciwie?
No to wiesz, co zrobi pracodawca?
Zwolni tego pracownika.
Właśnie, i nie będzie miał dokąd pójść.
Jak czemu nie będzie miał dokąd pójść?
Bo wszyscy pracodawcy wykorzystują, więc jeśli każdemu założysz sprawę w sądzie, to w końcu nigdzie nie będziesz pracował.
Połowa z nich się
oczywiście, że każdy wykorzystuje, ale każdy lekarz też potrzebuje pracownika.
Ha! I tu cię zagiął.
Kto mnie zagiął? Nic mnie nie zagiął. Z tego, że potrzebuje pracownika, to skądinąd znajdzie pracownika, przeniesie się do innego kraju.
Ale to nikt nie będzie u niego pracował.
Albo zamknie biznes, bo mu się przestanie opłacać.
Ale ludzie już nie siedzą tak na... Już ludzie chyba nie siedzą tak na dupach w jednym miejscu i czekają przez całe życie, aż ten tych paru pracodawców u nich w wiosce zacznie coś robić. Tylko no to się co przenoszą do innych
to
sobie, miejsc.
To co, to ty nie gdzie, możesz sobie bez umowy iść do innego pracodawcy?
Można, no to można. No, ale, to znaczy ja bym chciał, żeby było można, nie? Ale mówię, że mądrzej jest.
Nie, ja widzę utopię w tym, co wy mówicie, no. No po prostu, to nie działa.
Ale ja nie mówię, że to działa, jeżeli to się prowadzi przez państwo. Ja mówię, że państwo powinno działać tylko właśnie w tym samym, w tym punkcie, gdzie mają rozstrzygać sprawę, w której ktoś kogoś oszukał. Tak? Nie potrzebują mieć żadnych innych ustaw prawnych czy żadnych praw, żeby ustalić, że ta umowa z tym panem...
Wróćmy do początku rozmowy, o co tak w ogóle chodziło. Becia mówi, że postuluje, żeby wprowadzić umowy pisemne w Chinach, tak?
Nie, żeby przestrzegać umów, które zostały zawarte.
Co mu kazać komuś?
Nie, przed chwilą mówiłaś właśnie co innego. Nie mówię, żeby przestrzegać umów, tylko żeby wprowadzić umowy.
Żeby przestrzegać umów, ja powiedziałam, że wszystko jedno, czy jest to umowa pomiędzy państwem a pracownikiem, pracodawcą, czy jest to umowa pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, czy jest to ustna, czy pisemna, nie ma to znaczenia. Ważne jest to, że jak się umówimy na 8 godzin pracy, to ja pracuję 8 godzin. Że jak się umówimy, że dostaję 2000 lirów, to dostaję 2000 lirów.
Nie mówiłaś o tym, żeby dotrzymywać umów do tej pory zawartych, tylko żeby zrobić z umów ustnych, zrobić umowy pisemne, jakby to cokolwiek zmieniło.
Nie, chodziło mi o to, co powiedziałam przed chwilą.
Głównie mi chodzi też o to, że wszystkie umowy nie można wrzucić do jednego wora, nie? Bo
no nie można, no.
Dlatego nie można ani ludziom kazać umów między sobą wiązać, ani kontrolować takie umowy.
No właśnie, o tym mówię, że nie można kazać panu Ying-Yangowi, żeby on z panem Sang-Krong-Singiem podpisał umowę na papierze.
No tak. Jeżeli ja chcę założyć firmę na przykład z kolegą, no to co inny ktoś ma do tego, jaką my umowę między sobą zawieramy, tak?
Nikt. Ja nie mówię o tym, ale wy mnie w ogóle nie słuchacie. To może jesteście zacietwierzeni po prostu, chyba nienawidzicie bab. I to jest przekoszmar.
A może po prostu się nie umiesz wysłowić?
Umiem się wysłowić, ponieważ przed chwilą mnie zrozumiałeś.
No to mów. Wysłów się tak, żebyśmy cię obejrzeli.
Teraz zapomniałam, co chciałam powiedzieć. A, chciałam powiedzieć, że zadowolony pracownik to jest lepszy pracownik. I dobry pracodawca będzie swojego pracownika traktował dobrze, bo jak on wyśle go na 100 szkoleń, to jemu będzie zależało, żeby tego pracownika przy sobie zatrzymać. I jeśli on na przykład będzie siedział po godzinach, to będzie mu się opłacało zapłacić mu za te dodatkowe godziny, niż po prostu, wiesz, wykorzystywać go tak bez końca, tak? Bo w końcu temu pracownikowi się znudzi.
Ale jak chcę być wykorzystywany, jeżeli...
Co to ma piernik do wiatraka w ogóle?
No właśnie, jak można kogoś na siłę uszczęśliwić, pisząc jakiś... Na mocy jakiegoś...
Co, jak, nie rozumiem, jak pracodawca będzie miał umowę ustną, to będzie doceniał, znaczy to nie będzie doceniał pracownika, jak będzie miał pisemną...
Że pracodawca zawsze powinien doceniać pracownika bez względu na to, jaka to jest umowa. Ale ta umowa jest ważna, żeby warunki ustalić jedne.
No ale, no tak, no i co z tego?
To czemu te jedne warunki mają być najlepsze?
Trzeba ustalać warunki takie, które akurat temu pracownikowi i temu pracodawcy są najlepsze.
Ale to wynika samo z siebie.
To ludzie sami tego nie rozumieją, trzeba im to nakazać.
No, to właśnie dlatego mówię, że to wynika samo z siebie, kiedy pracodawca z pracownikiem się spotykają i mają
wymagania.
Wymagania, tak? No to się potrafią najlepiej między sobą co dopasować.
No to ja wam mówię, że w Chinach się...
Nie spiszą.
W Chinach się nie dogadują, bo w Chinach się dogadują, że będę pracował 8 godzin, a on mu każe pracować 18, a jak on nie chce pracować 18, to go zwalnia.
No i jakie masz to związanie tej sytuacji?
Nie mam. I to jest smutne.
Jedynym rozwiązaniem jest...
Przecież miałaś to związanie.
Jedynym rozwiązaniem jest polepszenie gospodarki, moim zdaniem. Jeżeli by się tam faktycznie pojechało i otworzyły firmy, które by... przynosiło coś tym ludziom, tak? Ale w inny sposób prawnie napisanie czegoś na papierze raczej nie dużo zmienia.
Ale w Chinach jest dużo firm. Wszystko się przecież teraz robi w Chinach. Więc z całego świata ludzie tam jeżdżą, otwierają fabryki i produkują to w Chinach, tak? Ale to wcale nie poprawia jakby sytuacji pracownika tam. dlatego że tam się nie przestrzega umów, no i nie mam na to rozwiązania, chciałabym znaleźć na to rozwiązanie i chciałabym, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale tak się chyba nie da.
No to z tego, co mówiłaś, to ja zrozumiałem, że ty masz rozwiązanie i twoim rozwiązaniem jest podpisywanie umów.
Nie, to jest przestrzeganie umów, a nikt tam tego nie robi.
Jakim sposobem ich zmusić?
Nie da się ich zmusić, dlatego no dochodzi tam do wykorzystywania.
Rozmawiamy o tym, że jest źle i nie da się nic z tym zrobić? To jest naprawdę temat naszej w tej chwili debaty?
To nie jest debata, wyrażam swoją opinię.
No. Przed chwilą było Norwegii, teraz jest o Chinach. Ja się zgubiłem.
W Norwegii by to nie przeszło. W Norwegii tak. Jakby był pracownik wykorzystywany, to idzie do sądu i dostaje odszkodowanie.
Tak. No a w Polsce też by przeszło.
Że mi się buty pobrudziły.
A w Polsce to różnie.
Mniej więcej są takie prawa według pracownika, jak według tego psa i kota.
Można taki tytuł audycji dać. Polska, gdzieś między Norwegią a Chinami.
Dobrze, taki zrobię. Kończę, żeście mnie zdenerwowali. Miałam się cię zrelaksować i wygadać, jaka ta administracja jest zła dla mnie.
No, wygadać to się na pewno wygadałeś.
I po prostu podnieśliście mi ciśnienie gorzej niż ten pan, ale może to dobrze, bo przynajmniej będę dla niego miła, bo sobie będę przypominała, że są gorsi od niego.
Same plusy.
Same plusy. Dziękuję ci, Danielu, bardzo. I jeszcze raz ci dziękuję.
Ja też.
Za telefon. Ja
dziękuję. Również dziękuję Danielowi. Bardzo nam tutaj rozmaicił audycję.
Tak. No, no, ale fajnie tak usłyszeć głos kogoś, kto już tutaj nie mieszka i tak patrzy z zewnątrz.
Nie mówię, że jakoś gdzieś na stałe mieszkam. Bo...
Ale nie mieszkasz w Polsce. A powiedz mi jeszcze, ile ty masz lat?
18.
Aha, no to taki młodziutki jesteś. To jak wyjechałeś, to już w ogóle byłeś taki mały, no.
No,
no tak.
Ale no właśnie, nie mówię, że ty mówisz, że ludzie, którzy gdzieś tam gdzieś się wyprowadzili, to mają inną mentalność czy coś, tak?
Nie, że już inaczej po prostu patrzą na te rzeczy, wiesz?
Nie, no właśnie, ja też często jeżdżę do Polski i nie jestem przesiągnięty tą mentalnością, którą jest tutaj. Aha. Bo z wykształcenia nie lubię tego systemu i no mam swoje zdanie na to, tak? Mhm. Mi ciężko jest przesiągnąć czyjąś mentalnością.
A powiedz mi jeszcze tak z perspektywy tego 13-latka, czy lepiej ci się żyło w Polsce, czy tam?
W Polsce. Aha. Zależy pod którym względem, no bo to jest
nie, no tak z punktu widzenia dziecka, w sensie, czy na przykład edukacja tam była jakaś ciekawsza, nie?
No właśnie była... zbyt prosta.
Aha.
Nie wiem, jak to powiedzieć. No, zbyt prosta po prostu.
No wiem.
Nie chciałem za gówniarza, jak tu przyjechałem, nie chciało mi się nic robić po prostu. Wyjdziesz i...
Wszystko jest łatwo.
No.
Wiesz. Ale może zagadnienia są bardziej życiowe, chociaż co? Może jest prościej, ale bardziej to pomaga w życiu, czy nie? Też nie.
No, nie bardzo. Są właśnie bardzo takie nie wiem, zdzieciniałe to było dla mnie. Jak
czyli nie ma lekcji, jak pędzić bimber.
Nie, takich lekcji nie ma.
A uczycie się, jak jest motyl zbudowany?
Albo komórka już... pantofelek. Oglądaliście pantofelki pod mikroskopem?
Tak.
Nie oglądaliśmy pantofelek.
Widzisz, w Norwegii się nie ogląda pantofelek.
A w Polsce się ogląda i to jest zaleta Norwegii.
Czemu?
Bo to są rzeczy zbędne. Tak zbędne, no, że to się nikomu poza tym 0,5% biologów przydaje.
No nie, no tak, no jeżeli to jest wymuszane na ludziach, to tak, ale szkoła, która nie uczy nic, też jest zbędna i chodzenie do takiej szkoły przez, jeżeli już mamy nakazane z góry przez państwo, że trzeba chodzić do takiej szkoły, a idziesz 8 lat i uczysz się nic, to już lepiej się nauczyć o tym pantofelku chyba.
To może szkoła to jest pierwszy powód wszelkiego, taki problem. wszystkich, no nie powiem, że wszystkiego zła, no ale że to radzi wszystkie problemy, że człowiek tak widzi, że nic w życiu nie ma żadnego celu, tylko ma jakąś taką tą szkołę, która jest tam, go kant rozbić, która za wiele od niego nie wymaga, nawet jak wymaga, to widzi, że mu się to nigdy w życiu nie przyda. Siedzi bezproduktywnie, uczy się jakiś głupot, pierdół, może szkołę no trzeba by likwidować.
Tutaj ci ludzie, oni uważają, że to im się przyda do czegoś. Nie, mają bardzo taki niepodważalny stosunek do tego, co im prawo funduje. Większość ludzi, których w Norwegii spotykam. Dlatego...
No ale oni się nie oglądają, oni nie oglądają Pantofelka, to może dlatego oni nie mają takiego podejścia, że to mi się nigdy do niczego nie przyda. No, ale dalej zostaje ten problem, że oni siedzą i marnują czas.
Siedzenie i uczenie się o, nie wiem, na przykład w liceum główny przedmiot, który musi mieć każdy, mimo to, że ja chodziłem na designera, linię taką designerską, to musisz mieć przedmiot nauka o społeczeństwie, którym cię uczą o socjalizmie po prostu. Cała lekcja o socjalizmie, kto jest lepszym socjalistą, ten ma lepszą ocenę. I
u nas też tak jest.
Ale to w Polsce jest odpowiednik, jest podstawy przedsiębiorczości, na którym uczą, że najlepszym przedsiębiorcą to jest taki, który sobie najlepszą dotację załatwi.
No.
To tak w skrócie.
Dobrze, i to było piękne podsumowanie naszej audycji, którą w końcu kończę. Oprawianie audycji dwugodzinnych jest po prostu... Tak, dla was
już
wszystko.
Już 2 godziny minęło?
Już tak, 3? Tak, już myślę, że nawet ponad.
4,5. Ale to teraz
już ponad 2 godziny.
Teraz podsumowanie trzeba jakieś zrobić. Czego nauczyliśmy się z dzisiejszej audycji?
Więc ja się nauczyłam, że umowy w ogóle mogą nie istnieć, bo i tak nikt ich nie przestrzega. Że jak chcesz zrobić dobrze i remontujesz sobie wspaniały dom, to zaraz ci państwo wejdzie na głowę i powie, że popełniłeś straszne przestępstwo, że to jest większe przestępstwo niż na przykład zabicie 2 osób na drodze, w zależności...
Zwłaszcza jak się jest niepoczytalny.
W zależności od tego, w jakim państwie żyjesz. I,
życia, chyba
i najważniejszy wniosek, nigdy więcej nie zapraszać kudłatego jako współprowadzącego. Dziękuję.
A tu końcówkę bardzo, bardzo przycięło, nie wiem, co tam było.
I cieszę się, że to jest ostatni prawniczek, bo już nigdy więcej nie usiądę z kudłatym, nie będę mówiła. Dobrze, to teraz Daniel, swoje podsumowanie.
Czemu ostatni? A ja mam teraz podsumować?
Tak, ostatni prawniczek podsumuj, no.
O. Podsumowując wszystkie rozważania dzisiejsze, no to chyba co tu można podsumować?
Jakimś optymistycznym akcentem, bo dzisiaj jesteśmy pesymistyczni.
Ciężko coś optymistycznego teraz wyciągnąć.
Bardzo ci będzie teraz dobrze, jak jesteś przypadkiem słuchaczy, jeśli jesteś psem i mieszkasz w Norwegii, to raczej 3 razy dziennie przewietrzać. Jak jesteś kotem, to nie będą cię łapać za wsiarz.
A jak jesteś pracownikiem, to haruj od rana do nocy.
Kalosze właśnie.
Jak nic nie masz, to możesz robić wszystko, co ci się żywnie podoba i tak ci nic nie zabiorą. Zwłaszcza w Polsce, oni cię nie zamkną, bo niska szkodliwość społeczna, albo będziesz niepoczytalny, albo cokolwiek tam bądź.
I Polaku, pamiętaj, nieważne gdzie wyjedziesz, zawsze ci będzie źle.
O, nie, Polaku, ciesz się, gdzie byś nie wyjechał, zawsze będziesz miał na co narzekać.
Tak. To jest najlepsze podsumowanie.
Jeszcze, że nieważne, audycja wcale nie musi mieć konkretnego tematu, prowadzący wcale nie musi być przygotowany, a gość wcale nie musi być kompetentny, bo zawsze istnieje szansa, że zadzwonią ludzie, którzy poprowadzą tą audycję na ciekawe tory. Quoterat demonstrandum.
I to jest zaleta audycji na żywo, do których namawiam wszystkich, bo jak zniknie prawniczek, to będzie wakat. Dziękuję wam
prawniczek
bardzo.
Prawniczek ma zniknąć.
Bo prowadząca tak postanowiła.
Akurat dzisiaj Becia ma takie zdanie. No.
Ale nie zniknie.
Nie, no tak naprawdę to nie, ale cicho.
Kuzłaty tak uważa, nie wiem dlaczego, nie wiem jakie ma ku temu podstawy. A, jeszcze jedno ogłoszenie przypomnę, że Sylwester Kudłaty organizuje u mnie w domu w Warszawie, więc jeśli uważacie, że nie umiecie się bawić bez Beci albo inny jakiś tam błahy powód macie, to zapraszam.
To ja zapraszam, przecież to ja organizuję. Co ty tutaj w moim
to kudłaty zaprasza.
Do siebie zapraszasz czy do kogo?
To zapraszam do siebie. I kudłaty też zapraszam. Będzie fajnie. Będzie fajnie, już dużo osób się zgłosiło.
Chodźcie, nabrudzimy, będziemy musiała sprzątać.
A jak już zapraszamy, to zapraszam na odwyk kamp po Sylwestrze.
Ty będziesz tam?
Ja będę. Znaczy spróbuję, no. Tak na 90%.
O, będziesz najdalej przyjezdnym z Norwegii.
O, nie, jeszcze widziałem tam ktoś tam z różnych krajów.
Najdalsiejszy.
Można na mapkę te kasy zobaczyć, jak tam z odwyku będzie, są rozsiewani po świecie.
Aha. A ja powiem, że norweskimi liniami lecę w sobotę rano do Londynu, więc mam nadzieję, że są godne zaufania.
Jakimi liniami?
Norweskimi.
A, nie, spoko. Akurat w Norwegii jest sporo muzułmanów, także mam tutaj pilot trafi.
Tudu! I dlatego Abdullah, to jest ostatni prawniczek.
Abdullah ibn Ben Shadini.
Dziękuję wam bardzo pięknie i słuchacze, którzy się wytrwaliście do końca. Jesteście jedynymi, którzy to usłyszą, bo nie włączyłam nagrywania tej cudownej, pięknej audycji.
Może to i lepiej.
I nie będę traciła czasu na oprawę. To dobranoc.
Montujesz sobie samolocie. Spoko.
Dobranoc wszystkim.
To cześć.
Cześć. Dobrze. To nawet była fajna audycja. Co by o niej nie mówić, miała temat czy nie miała, nieważne. To była fajna audycja. Dobranoc wam wszystkim, moje dzieci kochane.